No na pewno nie mieliśmy takiego fajnego wyboru pracownika, tak jak na rynku warszawskim czy poznańskim, gdzie już byli przystosowani tak jakby do tej pracy w agencjach reklamowych, ale to no może to jest też nawet fajna droga, bo tak jakby nie byli skażeni tym środowiskiem, jakimiś złymi zasadami, no bo tak jakby wypracowaliśmy coś własnego, swojego.
Servus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk. Miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży motion design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i community wokół Was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub Tipeee. Linki znajdziecie w opisie odcinka.
Tak, bo to tak jest, że jakoś takie święta się zaczynają i potem jest taki ciąg urlopów we wszystkich zespołach, z którymi pracuję, które kończą się gdzieś koło 15, dopiero 18 i dopiero wtedy wszyscy ruszają. A to też jest trochę tak, że moi klienci budżety sobie ustalają, nie? Czy jak z korporacyjnymi klientami pracujesz, to oni też na początku roku sobie to wszystko podsumowują, decydują. Czasami to nawet trwa dłużej niż tylko w styczniu, także nie decydują po prostu o takich strategicznych celach i nie ma co robić. Ale też mamy swoje tam jakieś wewnętrzne tematy.
Tak? A dużo macie wewnętrznych takich tematów, czy nie?
Wiesz co, ja już wcześniej ci opowiadałem, że jestem takim trochę freakiem na punkcie jakichś takich ulepszeń, robienia jakichś takich dodatkowych rzeczy do tych naszych reklam internetowych, które tworzymy. I ja programuję różne takie funkcjonalności, które wzbogacają te reklamy o jakieś tam różne tematy. I w tym roku właśnie chcę się poświęcić tematom VR-owym, żeby to uruchomić jeszcze mocniej, jakoś to zgrać z animacją w reklamie internetowej, żeby można było na przykład, wiesz, przyjrzeć się produktowi w 3D, poobracać go, jakoś tam zajrzeć do środka, czy nawet założyć te jakieś okulary, które tak jakby gdzieś tam coś pomogą. No i też z tymi QR-kodami chciałbym rozwinąć temat, bo to też jest fajna sprawa. Kiedyś to było popularne, a...
Poczekaj, zrobimy tak. Ja muszę, wiesz, oczywiście swoje intro pierdyknąć, no nie? I będziemy nagrywać. Znaczy ja już nagrywam, ty pewnie
tak,
też.
Tak, tak, wszystko mam odpaliłem, nadzieję. No. Leci.
Zajebiście. To dobra, to teraz, wiesz, klasyki musi być zadość. Tak więc, serwus, moi drodzy. Witam was w nowym roku. Mam nadzieję, że już zaliczyliście przynajmniej kilka razy siłownię po grzechach świątecznych. Mam nadzieję, że wszyscy z was są pełni energii, niesamowitych pomysłów na nowy rok oczywiście. Jedyne, czego wam mogę życzyć, to jest, żebyście na pewno mieli te pomysły ciągle aktywne po połowie roku, albo przynajmniej po miesiącu lub dwóch i je realizowali. Ja mam takie. Mam nadzieję, że teraz chcę troszeczkę o wideo wejść, tam sobie się nagrywam. Pomacham wam ręką, mam nadzieję, że użyję tego wideo, zobaczymy, czy mi w ogóle telefon wytrzyma. No, ogólnie jestem przybejrzony, mam nadzieję wejść...
O!
No właśnie, tutaj już mój rozmówca oczywiście się odzywa, też ma pełną głowę pomysłów, więc od razu wam go przedstawiam. Będzie ze mną rozmawiać jako pierwszy wywiad właśnie w 2022 roku. Piotr Bielecki ze studia Trzask.
Miło mi.
Cześć Piotr.
Cześć, cześć, cześć.
Cześć. Dobra, więc jeżeli ktoś nie ogarnął, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, więc tutaj Piotrek zaczyna się chwalić tym, jakie ma plany na 2022 rok i padło hasło VR oraz augmented reality, tak więc wal śmiało opowiada, jakie plany.
Znaczy... Tak jak już wspomniałem wcześniej, gdzieś tam moja przygoda w ogóle z animacją zderzyła się mocno z reklamą internetową, z Flashem i tak dalej. I sam byłem animatorem, do tej pory jestem animatorem i strasznie mi się podobała ta możliwość interakcji w ogóle w tych reklamach, która tam w tym ActionScriptie była możliwa. Nie wiem, czy miałeś styczność w ogóle z ActionScriptem. Teraz JavaScriptem.
Nie, to znaczy tyle co tam pamiętam, że robiłem ostatnio, pewnie to już z rok temu albo więcej, jeden z klientów poprosił mnie, żebym w Lottie zrobił animację i to było taka, wiesz, dla mnie nauka, wiesz, na spartyzanta, bo mówię, okej, zrobię coś tam, no nie, i tam miałem zrobić taką paczkę chyba świąteczną, no taką paczkę prezentową, która tak, wiesz, podskakuje, obraca się, otwiera się i tam jakieś konfety z niej wylatują, no nie? No i wiesz, w afterze to ja sobie tak, wiesz, pstryknę jak mi się chce, znaczy wiesz, wymaga to ode mnie pracy, ale oczywiście ja, dla mnie to jest pstryknięcie. No, ale w Lottie, wiesz, no chciałem dobrze, ale Lottie jest bardzo ograniczone, jak już wiesz, zapewne. Więc tam chyba gradienty są, ale wszystko to jakieś gówniane takie. Za bardzo nie da się tego animować, tekstury nie da się animować, nic właściwie, tylko takie flaty.
Mało miałem do czynienia z tą aplikacją.
Aha. Może gdzieś tam wrzucę na Instagramkę, żeby ludzie widzieli, z czym się mierzyłem. No zrobiłem, paczuszka podskakiwała, tam się obracała, później tam, wiesz, i to miało być zlupowane, no nie? I tam, i oczywiście, wiesz, wyobrażenie klienta było takie, że konfetti wystrzeli, no nie? I będę mógł to zlupować, coś w tym stylu. I pamiętam, że wiesz, później do mnie dotarło, że wiesz, konfetti strasznie wolno opada, no nie? I wiesz... I nie zrobisz tego lupa, kurde, wiesz, 10-minutowego, jak ci to wszystko najpierw opadnie, wiesz, żeby drugi raz to zagrać. No, więc takie głupoty
to wychodziły.
No i ogólnie, no jakby zapłacili. Może nie smak delikatny pozostał, ale bardziej pod kątem tego, że i ja, i klient zdarzyliśmy się z ograniczeniami technicznymi i po prostu zaakceptowaliśmy efekt końcowy, że nie tędy droga i tyle. No. No, ale wiesz co, zaraz jeszcze też będę musiał przedstawić siebie tak ładnie, ale czekaj, jeszcze tylko dokończę. Ogólnie ten temat takich zaprzęgnięcia JavaScriptu do animacji mnie interesuje.
Super temat.
Tak, jest takie sławne studio z Włoch Illo i wiem, że tak w branżuni o nich się mówi, że to są kolesi, którzy właśnie się tym zajmują. Dobra. Pewnie jest jeszcze jakieś tam firemki.
Illo, tak?
Tak. Tak, i oni mają po prostu tam, wiem, że już takie, jak było euro, to wiem, że kombinowali tak, że na przykład, nie wiem, jest jakiś filmik przygotowany i tylko w zależności od wyniku, wiesz, klik, klik, klik i renderują taki filmik, w którym, wiesz, kolory koszulek zmieniają, tak, wyniki meczów i już, wiesz, wszystko jest fajnie wyplute. No nie?
Dokładnie, pełna personalizacja, no, można się tym bawić i to tak, jak się chce, nie?
Tak jest. Ale widzisz, no jakby jeszcze nie widziałem takich super zajebistych efektów, żeby ktoś mi tak super zauroczył projektem, aczkolwiek, nie wiem, podobały mi się rzeczy, które wy ty robicie, zaraz do tego dojdziemy. Tak więc, okej, jeszcze przedstawię ciebie słuchaczom, żeby było krócej. Więc tak, Studio Trzask jest lubelskim studiem. Zapewne tak jak i ja, wy moi słuchacze się zdziwiliście, że w Lublinie są studia animacji. Ja też się zdziwiłem.
Ej,
sam
pochodzę
ze ściany wschodniej. Nie?
Ja jestem dumny. Dobra, ja jestem dumny, że jestem z Lublina. Jest super.
Nie, ja nic nie mówię, że to jest źle, tak? Ja też mówię,
do Warszawy, Poznania, mówię, że jestem z Lublina, wszyscy są w szoku i tak jakby, że też ta część nasza daje radę i robi naprawdę super rzeczy.
No właśnie, ale są w szoku. Właśnie o tym mówię, że jakby nie ujmuję temu, że jesteście z Lublina, bo robicie świetne rzeczy.
Świetne miasto.
Właśnie to jest takie niespotykane. Co jeszcze? Specjalizujecie się w takiej, no właśnie, jak to nazywać, motion design, animacji reklamowej, ale takiej typowo pod web, pod strony internetowe. Mylę się.
Dobrze. No tak ogólnie powiedziałeś. Wiesz co, moje studio specjalizuje się w obsłudze agencji reklamowych głównie i dużych korporacji. Robimy dużo animacji właśnie, które są związane z ich kampaniami reklamowymi, więc pracujemy cały czas na krótkich terminach, na krótkich deadline'ach i tak naprawdę moja firma na tym głównie zarabia, bo jesteśmy takim zespołem do ratowania krótkich terminów, krótkich projektów. No i robimy od takich animacji standardowych, o których wspomniałeś w After Effectsie, standardowych, bawimy się też i w 3D i inne różne takie fajne rzeczy, ale chyba najbardziej kręci nas właśnie ta animacja w HTML5, która tak jakby daje tą możliwość interakcji, o której przed chwilą rozmawialiśmy. To jest coś, co z czym ja żyłem przez te 14 lat prowadzenia tej firmy i tak jakby chcę to rozwijać dalej, bo czuję, że mam dużo wiedzy na ten temat i chciałbym jeszcze mocniej tak jakby to rozkręcać. Później może wejdziemy w jakieś projekty, to ci opowiem, jak to tam szerzej wygląda.
Dobra, spoko. Okej, a teraz trochę będę tak pytań zadawać, będziemy rozwijali to wszystko, o czym teraz powiedzieliśmy. Pierwsze moje pytanie to jest tak, że to co mi przychodzi do głowy, bo oczywiście miałem przygotowane co innego, ale...
Dawaj.
Fajna jest rozmowa, więc lecimy tak. Słuchaj, właśnie tak powiedziałeś, standardowo i połączyłeś słowo standardowo z After Effectsem, no nie? Więc dla mnie to też w pewien sposób jest jakby, są dwie takie dość mocne normy, jeżeli chodzi o motion design. To jest tak, że ktoś wchodzi właśnie w Aftera i zaczyna tam coś robić, albo gdzieś zaczyna w 3D grzebać i też jakby ma swoją taką ścieżkę. No, czasami się przychodzi z tego Aftera oczywiście do 3D, ale mam wrażenie, że tematy, o których teraz rozmawiamy, w moim umyśle one umarły razem z Flashem, no nie? Czyli takie właśnie jakieś takie giereczki online'owe i takie cudawianki, no nie? I tak po prostu to jest takie mocno teraz w tym momencie niestandardowe. I teraz chciałbym, żebyś mi troszeczkę opowiedział, jak właśnie ten świat wygląda, ponieważ moje pytanie brzmi, jeśli nawet gdybym ja chciał teraz zrobić animację jakąś taką interaktywną, to gdzie ja mam znaleźć człowieka, który ogarnia HTML5, tak, czyli to jest jakiś web developer na pewno, i który ma smykałkę jednak do motion, do animacji i tak dalej. Jakby, wiesz, z mojego punktu widzenia po prostu ja nie znam takich ludzi i skąd się ich bierze? Jakby opowiedz mi właśnie od tej swojej części.
Dotknąłeś w ogóle takiego w sumie dosyć istotnego tematu, który tak jakby zderzył się z nami, jak Flash umarł. Tak jak sam mówisz, że ludzie, którzy byli animatorami, którzy tak jakby wychowali się na Flashu, na tym timeline'ie, jak animowali te różne rzeczy, które tam można było generować w SWF-ach. Jak Flash upadł, to tak jakby ta nasza grupa ludzi, która tak jakby się specjalizowała w animacji, podzieliła się na dwa obozy, nie? Są animatorzy i są deweloperzy. I deweloperzy to są, nie chciałbym spłaszczać tak jakby tej grupy, ale większość tak jakby z tej ekipy jest po prostu... O, jakiegoś psa słyszę.
No, mam dwa. Miałem ostatnio 7, ale niektórym się nie udało.
7? Wow. I tak jakby ta grupa deweloperów, ona jest wychowana na takich standardowych wjazdach, wyjazdach, wiesz, mają jakieś opracowane API, które pozwala wsunąć element, wysunąć, powiększyć i tak dalej. Jest to super płynne, ładnie to wygląda, ale brakuje, sam wiesz, takiej twórczości w tym wszystkim. I tak jakby... I tak jakby idąc, tak jakby wracając do tego, co powiedziałeś, idąc do kogoś, kto miałby ci stworzyć tą animację w sposób taki naprawdę fajny, kreatywny, tak jak zazwyczaj się to robi w After Effects, no to jednak trzeba szukać ludzi, którzy tak jakby robią to w Adobe Animate, bo Adobe Animate pozwala tak jakby wytworzyć tak jakby tą animację w specjalny, skomplikowany sposób. Nie jest to narzędzie tak super jak After Effects, że możesz tam naładować nie wiadomo ile, bo musisz teraz dbać mocno o optymalizację, bo jak wiesz, te wiatraki tak czy siak się odpalają, jak przesadzisz z animacją, że niby Flash odszedł, bo Steve Jobs powiedział, że nie pozwoli, żeby wiatraki się odpalały na Macu. Tak tutaj też trzeba o to dbać i tak jakby tworzyć tą animację w sposób specjalny. No i tak czuję, że ta grupa tych ludzi, która jest dalej na tym animacie, jest dalej. Jest w Polsce, też i za granicą, jak współpracujemy z innymi agencjami reklamowymi z Europy, to oni też nam podsyłają pliki opracowane na tym Adobe Animacie i on się tak fajnie wyspecjalizował, takie daje fajne możliwości, że można naprawdę zaszaleć też i w sposób interaktywny. Także polecam ci iść w tym kierunku. To jest super sprawa, jeśli chciałbyś zrobić jakąś historyjkę, która ma wiele zakończeń, taką jakąś minigrę czy coś, nie? No, fajnie animujesz, widziałem twoje produkcje. Jakby to wszystko jakoś połączyć. Widziałem tą ostatnią, tam na LinkedInie coś wrzucałeś.
Także, widziałeś, no, chciałem się ciebie delikatnie spytać,
widziałeś. Synem, tak? Widziałem. No,
tak, pięknie.
Fajny klimat plaży. I tak jakby...
No, dało mi się, dzięki.
No, także jakbyś chciał tak jakby zrobić coś interaktywnego, nawet takiego Netflixowego, kurczę, bo kojarzysz na Netflixie te interaktywne historyjki, nie?
No to tak.
Wyobraź sobie, że mógłbyś zrobić swoją historię właśnie w ten sposób, nie? W sensie, że masz wiele zakończeń, wiele jakichś tam zakorzeń w historii, w fabule i przechodzisz do konkretnych rzeczy i odpowiednio tak jakby twoi bohaterzy reagują na te różne sytuacje. No i ta moja technologia, wiesz, w tym Adobe Animate, ona nam daje możliwości szerokie, bo my się głównie zaczęliśmy specjalizować, właściwie od samego początku robimy reklamę internetową i właśnie te takie fajne funkcjonalności wrzucamy w ten mały baner i robimy fajne interaktywne minigry, które angażują tą społeczność. Nie są tą taką dręczącą reklamą, tylko tak jakby czymś więcej, co gdzieś tam pozwala się tym trochę pobawić, przybliżyć markę.
A Adobe Animate bez problemu on eksportuje do jakichś tam HTML5 i tak dalej? To znaczy, czy...
Tak.
Dlaczego ja o to pytam? Chodzi mi o to, że ja po prostu lubię rozumieć, co ja robię, to jedna rzecz. Jeżeli miałbym z kimś rozmawiać, na przykład, nie wiem, znajdę jakiegoś web dewelopera, to jestem w stanie znaleźć szybko wspólny język, że on mi powie, gościu, kurczę, no jeżeli chcesz tutaj zamontować jakiś swój filmik na tej stronce, no to musisz tam kombinować, żeby to zrobić, czy raczej, że ja eksportuję, a on to już zaprzęgnie i wszystko jest cacy. Czy muszę znać się na tych eksportach?
Znaczy, Adobe Animate, tak jakby po naciśnięciu publikacji, on ci generuje paczkę, w której tak jakby kiedyś był SWF, teraz mamy po prostu kilka plików dodatkowych i to jest dalej, można powiedzieć, taki applet, który instalujesz na stronie, bo SWF-y też, żeby pokazać je w internecie, musiałeś je umieścić na stronie, to tak samo to umieszczasz na stronie i to już jest tak jakby zamknięty ekosystem, w którym możesz się bawić i robić różne rzeczy. Więc jak już ktoś ci, nawet sam Adobe Animate już ci to generuje w stronie internetowej, więc wystarczy, że te pliki wrzucisz na serwer i włączysz sobie jako stronę internetową, już będziesz mógł oglądać swoją animację, normalnie wysłać komuś, tak? Tylko musisz też dbać o tą...
Czyli zanim zrobię animację, nie muszę się znać na przykład na tym, na backendzie, tak? Tylko robię animację tam w jakiejś tam, na przykład, nie wiem, rozkminię, jak zrobić faktycznie tą animację z różnymi zakończeniami. W pocie czoła zrobiłem to, daję web deweloperowi, on mówi, o spoko, dzięki, zamieszcza, czy mu powie, ale gościu, coś tam spierdzieliłeś, nie wiem, po drodze i nie zrobiłeś tego i tamtego.
Nie jest ci potrzebny nawet ten web deweloper, w sensie, tak jak ci mówiłem, wygenerujesz sobie tą paczkę z Adobe Animate, umieszcza się na serwerze i już masz tą animację, tylko musisz trochę pojutubować z jakimiś tutorialami, jak zrobić przyciski, które cię gdzieś tam przekierują w odpowiednią stronę tej fabuły, nie? Gdzieś tam musisz pojąć trochę
takiego klikania. Nie, no Jaszka, to bym ogarnął.
No. Także to jest spoko. Fajna sprawa. Ja to lubię gry, mini gry robić, to jest fajna rzecz.
Mi ta idea tych takich różnych zakończeń się podoba. Pamiętasz, nie wiem, może pamiętasz, były takie książeczki, takie nieduże, które się nazywały Wehikuł Czasu, właśnie taka seria i tam właśnie ze strony na stronę się przeskakiwało właśnie i wybierały się jakieś takie alternatywne zakończenia i teraz chyba też są tego typu książki.
Tak, tak. Żona mi kupiła jakiś czas widziałem. Też się bawiłem. Taka jakaś fabularna.
Wciąga takie coś?
No, pewnie. Jak najbardziej. Zawsze, no zobacz, to jest takie wyjście trochę w stronę przyszłości, nie? Że ta animacja też może mieć jakieś swoje drugie dno, tak jakby gdzieś tam możesz zakorzenić jakieś zakończenia, o którym nikt nie wie. Możesz to inaczej zrobić, no, nie? Przekazać coś więcej,
no właśnie.
Fabularnie. Także jest.
Słuchaj, mówisz... Poczekaj, bo mówisz właśnie o przyszłości. Teraz to też mnie troszeczkę ciekawi. Czy przypadkiem właśnie tego typu, no nie wiem, jakby ja z internetem jestem za pan brat po prostu od początku, jak on jest w Polsce, no nie? I pamiętam te czasy, wiesz, wyskakujących fleszowych reklam, wiesz, tam szukasz tego X-a, żeby to w cholerę zabić, no nie, i tak dalej, masz w dupie tak naprawdę tą reklamę, po prostu ona ci zasłania wszystko, no nie? I ja to traktuję jako przeszłość. Wy robicie jednak tego typu content, oczywiście w bardziej elegancki sposób. Widziałem te prezentacje i widziałem kilka projektów twoich. Bardzo uważam, że na przykład, nie wiem, na streamach reklamy, jakby nie moja bajka, bo ja nie streamuję, jakby ten, ale zdaję sobie sprawę, że jest...
To jest przyszłość,
jakby,
nie?
Tak, jest dużo odbiorców. I twoje reklamy nie są aż tak inwazyjne. Chociaż nie wiem, może są. Nie wiem, przeszkadzają graczom? Macie jakiś w ogóle feedback z tego, czy nie?
Tak, mamy feedback, tak. Znaczy cały czas tak jakby firma, z którą współpracujemy, ona analizuje tak jakby wypowiedzi graczy i powiem ci, że jest nawet społeczność, która po prostu dba, żeby te reklamy nie wyglądały gorzej, bo inaczej się denerwują. Także to jest też taka, wiesz, społeczność taka trochę dziwna pod kątem, że to nie jest masa, do której kierujesz mnóstwo reklam, tylko tak jakby to jest jednak społeczność, która jest ze sobą zżyta, gadają na Discordzie, odmawiają, a nawet ci, co publikują te reklamy, też czasem mogą nawet i oberwać, jeśli reklama nie jest odpowiednia. Także mamy... No, słuchaj, to jest tak i w dziedzinie banerów, i w dziedzinie reklam wideo, które gdzieś tam, o których wspominasz, są zasady, których się trzeba trzymać. Jest nawet jakaś koalicja lepszych reklam, w których tak jakby trzeba się trzymać pewnych standardów, które tak jakby nie pozwalają na takie zabiegi, że ci ten X zacznie uciekać spod kursora. Kiedyś może tak było, bo kiedyś była wolna amerykanka w tej kwestii, a teraz jest po prostu... Są standardy, trzeba się ich trzymać, odpowiednio dawać użytkownikowi odpowiednie interakcje. Nie wiem, dla przykładu, na przykład na telefonie, jak oglądasz jakąś reklamę, to ta reklama powinna mieć możliwość włączenia, wyłączenia głosu, odpalenia na pełnym ekranie, szybkiej włączenia reklamy, tak jakby reklama nie powinna się animować przez więcej niż 30 sekund i tak dalej. To też, wiesz, jest dużo takich obostrzeń, od których trzeba pamiętać, tworząc ten content, żeby jednak i komputery lepiej żyły, tak, nie odpalały się te wiatraki, ale też i żebyś po prostu nie czuł się tym przytłoczony, no bo wiesz. To...
Ale to są jakieś niepisane zasady, czy zdążyliście to jakoś już tam, to wiesz, zjechaliście się na łysą górę i się dogadaliście?
No są tacy ludzie, którzy tak jakby gdzieś tam narzucają pewne rzeczy w świecie reklamy i tak jakby się ich trzymamy, ale to też są takie zasady, które sobie wypracowaliśmy przez lata. Po prostu widzimy, co jest potrzebne, a w przypadku tej reklamy wideo, o której wspomniałeś, to tam są jeszcze, wiesz, przez tą całą ekipę, która tworzy tą aplikację i pozwala umieszczać te reklamy na tych streamach, oni też mają jakieś swoje obostrzenia, że ta reklama nie powinna, jasne, wiesz, być zbyt długo na pełnym ekranie, tak? To powinno być takie kilka milisekund, tutaj gdzieś tam zawsze to się dzieje gdzieś tam w którymś jednym z rogów. Ale te reklamy w ogóle są świetne. Tak. Nie wiem, czy widziałeś, czy słyszałeś, na przykład była kiedyś reklama dla Danona, którą nie robiliśmy my, tylko to robił inny zespół, która wykorzystywała na przykład, sprawdzała w grze streamera, ile on aktualnie ma życia, tak jakby podczas grania. I na bazie tego ta reklama wyświetlała różne komunikaty a propos tego, co on tam robi, nie? Że i akurat super. Danon wykorzystał to w ten sposób, że tak jakby nawiązał do tego, że jak ci spada energia, to powinieneś zjeść tego Danona i dzięki temu pójdziesz dalej. I tam był ten mały głód, który tam reagował, nie? Więc tak żeby, wiesz, nie, no to takie, zobacz, to jest animacja, interakcja i tutaj też można zaszaleć. W ogóle ten świat gamingu to jest coś, co kurczę śledzę mocno, lubię na to patrzeć, sam jestem graczem. Ty trochę grasz? Bawisz się w te tematy? Masz playa?
Gram,
masz,
ale...
playa? Nie? Masz!
Żeby nie było.
No, dobrze.
Działam. Znaczy nie. To co ja gram, to jest raczej, wiesz, typu ten... Tomb Raider.
O! Sylwestra. Szanuję.
Tak, i GTA, jakiś ten Red Dead Redemption, tego typu gry.
Super.
Po prostu na przykład Wiedźmin mi nie podszedł, bo to jest taka gra, która trzeba umieć grać.
Trzeba lubić też ten klimat, no.
No, a ja po prostu, wiesz, z tego, że pracuję dość dużo, więc nie wiem, jakby czasami się odłączam na tydzień, na dwa, trzy, wiesz, od gry i nie chce mi się na nowo uczyć, wiesz, kontroli. Więc wolę coś, co przysiadam i wiem, co się dzieje.
Ja w Call of Duty lubię na multiplayerze, tam, wiesz, się postrzelać. Także to jest super, takie odmurzenie, takie na chwilę. Nawet w pracy tak mieliśmy często, tak, że a tam na 30 minut tak się zresetować zupełnie. No. Jakaś rozgrywka.
A, nie, no takie rzeczy z kumam. Ja jakieś też takie mam zabijacze, takie, nie wiem, typu na iPadzie jakiś tam Asfalt, pościgam się, ale no. Wracając, super, właśnie, super. Z racji tego, że właśnie, kumamy mniej więcej, na czym polega frustracja gracza. Ja raczej jestem spokojny, ale zdaję sobie sprawę, że są gracze, którzy się strasznie wkurzają, wiesz, jak coś tam im nie wyjdzie, rozpieprzają wszystko i tak dalej. To teraz, jeżeli ty mówisz, że przyszłością jest na przykład, nie wiem, zrobić animację, która jest tam interaktywna i tak dalej, wciąga w interakcję, ale z drugiej strony teraz sam mówisz, że jednak reklama musi trwać tam kilka tam sekund dla takiego gracza albo coś takiego, to wiesz, tak jak ja kumam na przykład twój pomysł, że o, w tym jest przyszłość, można takie niesamowite rzeczy zrobić, tak po prostu mam wrażenie, że odbiorca aktualny w tym roku, w tym czasie jest taki, że po prostu potrzebuje kontentu zajebiście króciutkiego, szybkiego i tak dalej, więc...
Ale tutaj ci przerwę, bo zobacz, mamy... Reklama, tak, faktycznie, jest reklama, która trwa kilka sekund, tak jakby, która ma ci zwrócić uwagę, ale pamiętaj, że to jest zajawka, tak jakby. To nie jest koniec tej reklamy, w sensie, że jeśli ją klikniesz i ona ci zainteresuje, to tak jakby ta reklama może się rozwinąć i tam może nastąpić dalsza, tak jakby ta zabawa i ta reklama może trwać, ile będziesz chciał, aż ją wyłączysz. I tak samo w przypadku reklam innych możesz też przejść do specjalnego landing page'a, na którym stworzymy taką, wiesz, aplikację, w której się możesz tym bawić. Jeśli to cię zaangażuje w sposób taki gamingowy, tak jakby poczujesz, że dobrze spędzasz czas, miło ci się z tym siedzi, bo pamiętaj, że reklama to wiesz, gra, która została stworzona specjalnie dla jakiejś marki, która, nie wiem, sprzedaje napoje energetyczne, tak jak, nie wiem, czy widziałeś nasz projekt dla Tigera, no to Świetnie się w tą, świetnie się w tą grę grało. To zrobiliśmy taką.
A ten taki samochodzik, tak?
Tak, tak. No, jak, jak z lat tych takich 90. i tam można było się tym bawić, tym samochodem, jeździć prawo-lewo. I to ta interakcja, tak jakby ta zabawa, tak jakby ten nasz udział w rankingu potem docelowy, tak jakby gdzie użytkownicy mogli ze sobą konkurować w rankingu, kto przejechał szybciej, dawało też taką, wiesz, takie trochę zapomnienie od tego, że jednak jesteś być może na stronie, która jest związana z jakąś reklamą tego napoju, ale tak jakby to ci daje frajdę z tej krótkiej zabawy, a jeszcze możesz coś wygrać podczas tej rozgrywki, więc tak jakby, bo też rozdawali zgrzewki Tigera, więc tak jakby wiesz, ta społeczność młodych ludzi tak jakby aż chce tak jakby tych interakcji, tak jakby tej zabawy. Dla nich ta standardowa reklama, o której teraz wspomniałeś wcześniej, jest czymś takim już nudnym. Tak jak mówisz, że tak jakby są statystyki, które mówią, że my tak naprawdę mamy 8 sekund, nawet teraz chyba już trochę mniej, na ogarnięcie tego, co tam się dzieje. Nie wiem, czy widzisz na... I tak jakby od razu to pomijamy. Jesteśmy przyzwyczajeni do YouTube'a, gdzie tam mamy te pomijania i tak naprawdę już mamy taki, w głowach jest taki, że nie widzimy tych reklam, widzimy tylko ten przycisk dolny. Więc tak jakby wszyscy się głowią, jak przekonać tak jakby tą społeczność do tego, żeby jednak gdzieś tam przeszła. No, kiedyś słuchałem wywiadu z twoją, jedną z osób tutaj u ciebie, chyba z Endermana, co te pacynki tak jakby animują.
Ardman, tak.
Przepraszam, przekręciłem.
Magda Osińska.
Pozdrawiam, super wywiad. I tak jakby tam było powiedziane, że tak jakby, że ona jest trochę, tak wyczułem, że jest trochę zmęczona tym, że robi dużo kontentu, że robi dużo kontentu takiego marketingowego, że jednak robi te scenariusze pod tym kątem. A my tak naprawdę, i że chciałaby zrobić coś takiego dla sztuki i tak dalej, że to strasznie doceniam tak jakby też takie starania, ale powiem ci, że ja żyję z branżą reklamową już od tych 14 lat i ja lubię te projekty, jakoś ten trzask przyciąga tak jakby takie jakieś zwariowane pomysły i zrobienie takiej interaktywnej gry, która wiesz, cię pochłonie i możesz popłynąć w ogóle z tą wizją, zrobić te wszystkie interaktywności. Tam nawet w tej grze gościo wyciągał rękę i machał, wiesz, jeszcze szybciej jakieś nitro leciało z tyłu samochodu, tam dorabialiśmy jakieś takie fajne rzeczy. Także zespół się świetnie bawił w ogóle przy produkcji tego tematu, no i efekt też wyszedł niezły, więc tak jakby można się tym bawić i tak jakby też te projekty marketingowe dają też sporą taką frajdę, nie? Kurczę. Złamać ten stereotyp.
Właśnie. Teraz mówisz, że jednak te reklamy powinny angażować...
Bo to też zależy, co chcesz teraz... osiągnąć, nie? Bo to też...
Tak. No. Ale do czego piję? Chodzi mi o to, że powiedziałeś, że twoimi klientami są agencje interaktywne i tak dalej. I teraz jakby po czyjej stronie między wami jest większa znajomość możliwości tego, co chcecie zrobić. To znaczy, czy oni do was zagadują i mówią, kurde, słuchajcie, czy potraficie zrobić taki bajer, że, bo my mamy taki pomysł, żeby to angażowało tak, i że czy wy jesteście to w stanie zrobić?
Dokładnie.
Czy oni raczej kumają, co wy możecie zrobić i do was przychodzą i ty po prostu już się nie zastanawiasz i ten. Czyli jednak masz jakąś wiedzę na temat, powiedzmy, psychologii troszeczkę tych użytkowników czy coś w tym stylu?
Tak, dokładnie. To jest tak, że w agencjach reklamowych pracują ludzie, którzy są związani mocno tak jakby ze strategią, z kreowaniem jakiegoś wizerunku, jakimiś takimi fajnymi rzeczami, ale brakuje im zespołów, które znają tą technologię, znają ten język JavaScript, znają możliwości, jakie dają nam telefony czy komputery, co możemy na nich zrobić, czy wykorzystać kamerę, czy żyroskop i tak dalej. I takiego brakuje im tych takich technicznych aspektów i przez to, że od tych wielu lat tak jakby programuję i kojarzy, co tam można fajnego zrobić, tak jakby podsuwam im jakieś fajne pomysły, jak tylko przedstawił mi brief, pokażą mi klienta jakiś produkt, który mamy zaproponować, po prostu pokazać w tej reklamie i podsuwam jakieś fajne pomysły, które tak jakby to rozwijają, nie? Więc tak jakby trzeba się na tym znać, jak najbardziej. No, tam pytałeś o to...
Czyli... Tak? Tam jeszcze... O co pytałem? Bo nie wiem, bo...
Tam jeszcze chyba zadałeś jeszcze pytanie, nie pamiętam.
Czy jesteś psychologiem? Znaczy, no, czy się znasz na tych użytkownikach? Znaczy, chodzi mi o to właśnie, że tak jak mówisz, podpowiadasz coś agencji, no nie? Ponieważ masz jakąś wiedzę.
To doświadczenie
no i czy ta wiedza. Tak, no właśnie. Czy ta wiedza wychodzi ponad tą wiedzę techniczną, bardziej te umiejętności miękkie, że kurczę, umiemy przykuć użytkownika do tej reklamy i tak dalej. Masz to.
Tak. No
wiedzę,
wiesz,
doświadczenie.
Gdzieś ostatnio podsumowaliśmy, ile udało nam się zrealizować projektów. Wyszło ponad 1000 zleceń. I tak jakby wyobraź sobie, że jeśli przechodzisz przez te 1000 projektów i współpracujesz z agencjami reklamowymi z całej Polski, ale też i z Europy i też ze Stanów, tak jakby czasem mamy klientów, to ci dyrektorzy kreatywni, ale też i ci strategzy, którzy tak jakby kontrolują te projekty, oni cię cały czas uczą tego wszystkiego. I wyobraź sobie, że tak jakby tu trochę od tego, tu trochę od tego. Ty, Piotr, też tak jakby wiem, że pracujesz z agencjami reklamowymi i też chyba tak jakby to dostrzegasz, że tak jakby ta współpraca z ludźmi z branży kreatywnej daje ci też więcej takich informacji, bo możesz od ludzi, którzy robią podobne rzeczy, nauczyć się czegoś więcej, nie? Bo taki dyrektor kreatywny, właśnie, jak się zna na temacie, to tak jakby ci podsunie fajny pomysł i ty go zapamiętasz i potem go wykorzystujesz w dalszych projektach, nie? To cię szlifuje, nie?
To na pewno. Tylko, że widzisz, w moim przypadku jest tak, to jest bardzo dziwne, bo próbowałem się wbić do takich na przykład polskich agencji reklamowych, takich większych, typu tam, nie wiem, jakieś K2 czy coś tam. Widziałem na twojej prezentacji, że akurat właśnie z tymi największymi...
Tak.
Tudzież średnio wyższymi, bo chyba są wyżsi od nich. Na przykład DDB jest chyba znacznie wyższy od typu K2, tak?
Też pracujemy.
To na pewno, ale widziałem, że no, to na przykład z DDB współpracowałem z Kanadą i tam chyba jakieś jeszcze kilka takich agencji, ale nie jest to mój taki chleb powszedni. A mam wrażenie, że u ciebie to wygląda lepiej, więc ja szczerze życzę sobie właśnie, żeby mieć więcej współpracy z takimi agencjami, ponieważ tak jak mówisz, właśnie ja chciałbym mieć od nich to takie doświadczenie, żeby czuć bardziej, co użytkownik potrzebuje aktualnie, bo zrobić fajną animację ja potrafię, tylko że często jest tak, że mam klientów takie właśnie raczej agencyjki wideo, raczej coś w tym stylu i oni takie mają te pomysły, ale te pomysły nie są jakieś super, super fajne, bo to są raczej takie, oni bardzo często robią na taki swój rynek lokalny, a jakichś takich wielkich projektów czy jakichś strategiach mało robię, więc też tak mam taką chęć właśnie zaczerpnąć z tej części branży, wiesz, żeby właśnie się poduczyć troszeczkę więcej takich wiedzy, takiej bardziejszej na temat użytkownika, no nie? I widza mojego wideo.
To jest ekstra, że tak jakby ja mogę obserwować tak jakby to od drugiej strony, w sensie, że oni się dzielą z nami tymi strategiami, żeby zrobić projekt, tak jakby muszę go poznać lepiej, tak? Muszę poznać produkt, muszę poznać, co myśli dany użytkownik, tak jakby, który miałby używać tego produktu, jaki jest jego mindset, wiesz. To jest, no kurczę, marketing, no. Trzeba go dobrze poczuć, żeby dobrze przedstawić mu to, czego potrzebuje, żeby to nie było coś ogólnego, no bo przecież wiesz dobrze, że to musi jednak trafić w serce właściwej osoby, żebyś poszedł, kupił ten fajny produkt w sklepie. Także polecam ci, jeśli tak jakby miałbyś możliwość, no właśnie, ale... zapoznać się lepiej z projektem, tak jakby jak realizujesz swoje rzeczy, to może proszę o więcej rzeczy, które ci pozwolą lepiej zrozumieć tą drugą stronę, nie?
Mm-hmm. No właśnie to jest takie, jesteście bardzo ciekawym dla mnie takim case'em, ponieważ popraw mnie, jeśli się mylę, ale odbieram jakby twoją firmę jako właśnie specjalistów w bardzo wąskiej dziedzinie, no nie? I... No właśnie, bo to jest super wąska dziedzina. Ja raczej jestem taki bardziej ogólny, tak? Po prostu ktoś chce wideo, no zrobię wideo. Zrobię jak najlepiej potrafię. Jakby,
tak, ty masz dużą konkurencję.
Ale bardzo często,
tak, to prawda.
To znaczy ja ich nie traktuję jako konkurencję. To nie. Są ludzie, którzy robią jakieś tam wideo. Ja robię lepiej. No, ale właśnie, widzisz, ja robię na przykład wideo. Bardzo często klient ode mnie chce po prostu wideo, no nie? Bardzo próbuję mu pomóc rozwiązać jakiś tam problem, bo oczywiście się naoglądałem mądrych ludzi, nasłuchałem, wiesz, tam próbuję jakby wałkować ten temat, no i żeby zrobić jak najlepsze wideo. Ale mam wrażenie, że właśnie twoja nisza jest tak zajebiście wąska, że po pierwsze, jesteś znany w Polsce, to na pewno, że jak ktoś chce tego typu produkt, to przychodzi do ciebie.
Tak, jak baner, to do nas.
No właśnie. Czekaj, do czego dążymy? A, no i właśnie, i u mnie brakuje tego, tych takich relacji, że właśnie ktoś przyszedł, chciał wideo, zrobiłem i sayonara, no nie? I bardzo często też podpatruję nawet większe nawet studia animacji, które właśnie też robią tego typu explainery lub jakieś takie, wiesz, wideo tam na temat czegoś tam, no nie? I później widzę, że tych obejrzeń nie ma aż tak dużo, że te obejrzenia są ze strony branżowej, ale ze strony jakby klienta docelowego, czyli tam widza, to tych obejrzeń nie ma tak dużo, no nie? I mam wrażenie, że wszyscy mówią, a jest okej, bo mamy fajny kawałek kontentu, Ale u ciebie to jest tak, że jeżeli do ciebie przychodzi agencja, to po pierwsze jest bardzo chyba intymnie tam między tobą a agencją reklamową, że po prostu musicie się podzielić pewną wiedzą i oni wam właśnie opowiedzą więcej o projekcie, o swoim kliencie docelowym, tak żebyś po prostu, jak już to robisz, tak, tą wąską niszę, to żebyś ją zrobił idealnie, tak. żeby osiągnąć faktycznie pewien efekt. Bo u mnie to jest po prostu stworzony filmik i albo go obejrzę, albo nie, albo wiesz, po prostu fajny kontent na stronie. Ale u ciebie, to jeżeli robisz baner, no to on musi wpaść w jakiś tam przedział czasowy trwania kampanii i ma, wiesz, wciągnąć do interakcji tylu potencjalnych klientów, no jak najwięcej, tak? I wydaje mi się, że to jest mega trudna sztuka.
No bardzo. A
jak się ty w tym czujesz?
Wyobraź sobie, że ta reklama ma na przykład 300 na 250 pikseli, nie? W sensie to jest malutki kwadrat, który ma przekazać jakąś ważną część, jakiś ważny element. No nie jest to łatwe, to prawda, żeby tak skonstruować czy ten format reklamowy, czy nawet i zwykłą reklamę na YouTubie, która trwa te 6 sekund, która jednak zainteresuje, przekona. Ale no, tak jak ci mówiłem wcześniej, tak jakby ta współpraca z agencjami, ten know-how, który tak jakby przekazują nam wspólnie, tak jakby wspólnie tworzymy to dziecko i wypuszczamy w świat, więc tak jakby stoi za tym naprawdę wielu ludzi i tak jakby też to doświadczenie, które zdobyliśmy przez lata, które tak jakby pozwala, czy odpowiednio przygotować przycisk, żeby on był odpowiedniej wielkości, bo jak go zrobisz zbyt mały, to użytkownicy tak jakby go nie zauważą. Mhm. Jeśli przycisk będzie się zlewał z tłem, no to też to tak jakby automatycznie tak jakby zniknie ci z pola widzenia. Ważny jest też wygląd tych produktów, które się tam pokazują. Sama animacja też musi być odpowiednia, tak jakby tam nie możesz przesadzić, też musisz tak jakby badać.
Tak, tak.
Nie wiem, czy w swoich animacjach to kontrolujesz, ale na pewno też zwracasz na to uwagę, że jak patrzymy na animację, to ona nas kieruje wzrokiem, w sensie, że nasz wzrok patrzy na te elementy i ważne, żeby one odpaliły się w konkretnych momentach czasu, bo inaczej zrobisz zakłopotanie w głowie i tak jakby ktoś nie zrozumie tego, co chciałeś przekazać. I tak jakby to też jest, też musisz nad tym panować, żeby tak jakby ta percepcja od lewej do prawej była odpowiednia i tak jakby użytkownik zwrócił na to uwagę. Także jest wiele takich aspektów, na które się patrzy. Może się o tym nie wie, wydaje się to błahe, że coś wyjedzie, ale to wszystko jest tak trochę też i tak psychologicznie, tak jak wspomniałeś. Też
Właśnie, widzisz, zasady znam, ale bardzo często się do nich nie stosuję w kwestii po prostu wyrobionych takich nawyków, wiesz, po prostu zrobić projekt, nie, bo na przykład, nie wiem, budżet jest taki, a nie inny, wiesz, po prostu najważniejsze jest zrobić animację, żeby ona po prostu była, staram się zawsze takie myki zaprzęgać, ale czasami sobie, wiesz, jakby odpuszczam, no nie, tutaj przyznaję się bez bicia, ale to jakby podkreślam, że staram się, żeby jakby animacja nie ucierpiała, to nie robię gniota, staram się zrobić dobrą animację, tak? Ale właśnie w swojej prezentacji, którą mi podesłałeś wcześniej, widziałem taką fajną reklamę i możliwe, że o niej troszeczkę mówisz, a może o innych, z taką suszarką, co była suszarka na jednym obrazku,
tak.
I ona się włącza.
Tak.
I właśnie to jest bardzo subtelne, że tak, czemu ona się rusza, nie? I tak właśnie ten wzrok na drugą stronę i tam na drugim obrazku nagle u babeczki włosy powiewają. No nie? I pamiętam, że zwróciłem na to uwagę i myślę sobie, wow, jak sprytnie, jak dałeś mi właśnie czas załapać, że wiesz, że ta suszarka dmucha na włosy tej babeczki obok, no nie? Że gdyby to się zadziało w jednym momencie za szybko, to nie dałoby tego fajnego efektu. A to taki... To było fajnie przemyślane.
Tak jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś przed momentem, że tak jakby gdzieś tam, jak jest budżet mniejszy, to tak jakby trochę wolniej do tego podchodzimy, gdzieś tam ograniczamy swoje ruchy. Powiem ci, że z naszymi projektami, jak pracujesz w dziedzinie właśnie reklamy internetowej, tej bardziej HTML5, to te projekty są bardzo krótkie, w sensie ich żywotność jest około 1,5 tygodnia do 2,5 tygodnia, więc to są takie rzeczy, które, a czasami nawet i do kilku dni, one pozwalają ci tak jakby przekazać ten swój know-how do środka, tak jakby zadbać o te wszystkie elementy, ale ten projekt nagle, wiesz, znika i tak jakby jest kolejny i można, właśnie też uwielbiam to w naszej pracy, że ona jest taka różnorodna, że jednego dnia robisz kurczę dla Tigera, a drugiego dnia jakieś fajne dżemy, czy tam dla branży gamingowej zaraz jakieś zombiaki animujesz. Także, wiesz, tak fajne to takie przeskocznie. Zawsze lubiłem współpracę z agencjami, bo oni zawsze nas...
A takie tempo nie jest męczące?
Kurczę, uwielbiam. Ja jestem Ja jestem takim człowiekiem, że ja lubię prędkość, jak nic się nie dzieje, to tak jakby czuję się taki zmęczony trochę tym, że jednak o czymś zapomniałem i że dlaczego to się nie kręci dalej. Może to taki trochę pracoholizm się odzywa, ale lubię. Ja też jestem takim freakiem od optymalizacji czasu pracy. Tak jakby widzę, jak zespół pracuje, widzę, co robi, to optymalizuję to tak, żeby mniej spędzali czasu nad jakąś rzeczą, która tak jakby powinna trwać krócej czy tam dłużej. I tak jakby przyglądam się temu procesowi i tak jakby podsuwam im jakieś pomysły, które tak jakby optymalizują te rzeczy.
Ale co, stoisz nad pracownikami, tu pisz
mogłyk. Nie, to nie jest tak.
Zrobiłby szybciej.
Ja mam taką, już nieraz to mówiłem wśród klientów, że tak jakby ja nie chcę zbudować wielkiego Trzask Studio, które ma tam, wiesz, 300, 400 czy tam 500 osób w składzie, tylko tak jakby dalej chcę iść tą drogą, którą jestem. Obecnie zespół tam ma 10 osób. W takim szczytowym momencie mieliśmy 15, ale tak jakby chcę stworzyć taki kolektyw i udaje mi się tworzyć kolektyw takich ludzi, którzy tak naprawdę lubią animować, lubią tą taką zmienność, lubią te projekty i tak jakby jarają się tym. I wracając do tej optymalizacji, że tak jakby chcę zadbać, aby tak jakby ten mniejszy zespół realizował dużo, dużo więcej niż te zespoły w agencjach reklamowych, które skupiają się tak jakby tylko na kilku projektach. Bo jakby tak porównać to naszą efektywność do innych, tak jakby, to my jesteśmy bardzo szybcy tak jakby w swoich działaniach właśnie przez te procesy, że się gdzieś tam zauważyliśmy, że to powinniśmy tak pracować, tu tak. Wiesz, to są takie założenia, że tu powinniśmy zawsze pamiętać o tym i o tamtym. Tu powinniśmy spytać zawsze o to i o to. Czyli jak mamy ten briefing, to też pytamy o odpowiednie rzeczy. Więc tak jakby we wszystkich tych elementach tak jakby zadajemy dobre pytania, a w tych momentach, w których nie powinniśmy o nic pytać, po prostu o nic nie pytamy i dzięki temu oszczędzamy czas i drugiej strony, i naszej. Dlatego robimy to szybciej, nie? Także to jest...
No właśnie... No, rysuje mi się obraz twojej pracy, wiesz, tak dość mocno, znów użyję brzydkiego słowa, mechaniczne, ale to jest takie inżynieryjne podejście, tak? Chyba jara ciebie to właśnie, że takie dopytywanie, nie wiem, osiąganie efektów, właśnie wypracowywanie takiego bo to teraz, wiesz, zaczyna mi się rysować właściwie jakby obraz twojej postaci, tak? Jakby i pracy, którą robisz, więc no jakby zdaję sobie sprawę, że na przykład dla takiego człowieka jak ty, to co robisz, jest super mega angażujące i niesamowite.
No ja się
tak?
tym jaram, mi się to podoba strasznie.
Jaram się. A powiedz mi, klienci cię rozliczają jakoś na przykład z konwersji, czy nie? Zrobiłeś na przykład jakąś reklamę i oni mówią, o, za mało tutaj weszło i tam, wiesz, nie będziemy z tobą pracować.
Nie, rozliczamy się za dzieło, ale potem chętnie rozmawiam o projekcie i tak jakby go potem edytujemy, ulepszamy, robimy jeszcze lepsze rzeczy, także jesteśmy w całym procesie tak jakby też tym dalszym. Pamiętaj, że marketing to jest okres taki, to jest ciągłość tak jakby, nie? Jak promujesz jeden produkt, to nie zrobisz jednej reklamy, która tak jakby przekona go idealnie, tak jakby musisz badać tą grupę docelową, musisz z nią być, musisz tak jakby poczuć, co oni klikają, co oni lubią, czy wkurza ich to,
no
czy
właśnie,
tamto.
Tutaj jest ta różnica między nami, że ja właśnie robię tego typu kontent, który, wiesz, gdzieś zawiśnie na stronie i on po prostu jest. To jest na zasadzie, że ktoś wejdzie i poczyta na przykład o jakimś leku albo o jakiejś tam usłudze, albo jak mu się nie chce, to kliknie, wiesz, filmik, który ja zrobiłem. I to jest takie, że mam wrażenie, że nie ma wielkich oczekiwań co do obejrzeń tego filmiku. I to
też
jest
chyba nie
powinieneś dawniejszych...
liczyć po liczbie od wyświetleń tak naprawdę. Bo kampania, żeby była efektywna, to też to wszystko zależy, jaki budżet jest w ogóle na te wyświetlenia, ile ludzi to zobaczy i czy dom mediowy właściwie dobierze grupę docelową, bo to też może być tak, że wiesz, twój film, który ma opowiadać o jakimś produkcie, nie trafi do odpowiedniej grupy docelowej, to oni niechętnie będą na to patrzyli, no przecież nie pokażemy pampersów dla dziadków czy coś, wiesz, to
ma
wpływ na wszystko.
No ja właśnie miałem z tym problem jakieś 2 lata temu, że bardzo mocno przeżywałem, mówię, wiesz, kurczę, dokąd zmierzam, nie, Quo Vadis, Piotruś, nie, kurczę, robisz te animacje, wiesz, swojej, wiesz, a później patrzę na obejrzenia i są bardzo niskie, no nie, i wiesz, bardzo to przeżywałem, że co ja robię, jakieś, kurczę, gówno czy coś takiego i właśnie tutaj na Bali koleś, wiesz, no mam kilku znajomych, wiesz, którzy parają się właśnie biznesami i oni właśnie mi tu troszeczkę wytłumaczyli później jeszcze, ze Sławkiem Wydrą z tego, z Studio Pigeon gadałem właśnie i on to sam powiedział, co oni, czyli film który ja robię, to jest taka właśnie ekskluzywna treść marketingowa, tak? Czyli to jest taki po prostu coś fajnego, ale to też ja nie jestem odpowiedzialny za zdobycie nowych klientów, tylko ja dostarczam pewne narzędzie, a jak właśnie już mój klient się posłuży tym filmem, to jest jego broszka.
To jest druga strona medalu, dokładnie. To oni tak jakby powinni... No. To, że my stworzymy to dzieło, to tak jakby też po drugiej stronie ten dom mediowy, czy właśnie ten zespół, który planuje, gdzie to się ma wyświetlić, w jakiej długości. Bo wiesz, na przykład stworzysz film, reklamę, która trwa 60 sekund, no to ona jak się wyświetli raz, to tak jakby no nie przekonasz użytkownika, żeby on ją obejrzał w całości. Tak jakby często się stosuje te takie cięcia, które tak jakby pokazują tą reklamę w 6, w 15, w 30. I ta intensywność jest istotna, nie? Że jednak nie wiem, czy sam po sobie widzisz, jak odwiedzasz różne profile społecznościowe, że te marki są po prostu cały czas z nami i strzelają w nas tym kontentem. Jeśli jesteśmy zainteresowani jakimiś fajnymi rzeczami, to one się nam zaczną pojawiać i będą nas dręczyć, no, aż je kupimy. Ale to wiesz...
Tak jest, tak. Ja już dawno zaakceptowałem to, że jestem otoczony brandami, które, wiesz, ktoś mi podpowiada, nie, które ja tak naprawdę bym chciał kupić, tak? Wiesz, bardzo często z ludźmi rozmawiam i oni mówią, że są świadomymi konsumentami i tak dalej. Ja mówię, oj, nie. Ja mówię, ty wpiszesz buty do biegania, nie wiem, w Google, to najprawdopodobniej dostaniesz odpowiedź jako Nike, tak? A może, kurczę, jest jakaś japońska firma, która robi o wiele lepsze, ale tego nie dostaniesz, bo nawet się tym nie interesowałeś, nie? Więc no, tego typu. Coś chciałem. Choć wrócimy jeszcze raz do tematu Lublina.
Okay.
Dlaczego ja chcę o tym rozmawiać? Ponieważ tak próbuję sobie nakreślić, oczywiście z ludźmi rozmawiam i gdzieś tam mi się nakreśla pewna mapa Polski i jakby branżowa. I Warszawa, nie ma co się czarować. No właśnie. I teraz, jak dla mnie, rób biznes gdzie chcesz. Tak? W Pcimiu Dolnym gdzie chcesz,
dokładnie.
Tylko że
kontakt.
Numero uno, tak jest, no właśnie, i po pierwsze, to jest na kilku jakby poziomach wszystko działa, po pierwsze, kontakty, to czy nie łatwiej siedzieć w Warszawie i na przykład mieć jakiś bezpośredni kontakt właśnie z tymi agencjami, wiem, że z Lublina można dojechać do Warszawy, ale wiesz,
2 godziny,
czasami, no właśnie, ale czasami może ci to zająć na przykład 40 minut z jednego końca Warszawy na drugi, na przykład dojechać będzie dokładnie. Szybciej. I druga rzecz, jakby z racji tego, że takie główne ośrodki na przykład animacji czy motion designu właśnie się znajdują w tych większych miastach, to tam też są pracownicy wokół tego, tak, którzy gdzieś z CV-kę podeślą, gdzieś zajdą, przywitają się, łatwiej to, tak, wiesz, tą informację wymieniać. Skąd ty ludzi w Lublinie bierzesz do tego?
No już o tym rozmawialiśmy na poprzednim
tak,
spotkaniu.
Tak, ale chcę, żeby właśnie, tak. Żeby słuchacze usłyszeli.
Jasne. A to w ogóle jest śmieszna historia. Śmieszna, może prawdziwa tak naprawdę, no bo 14 lat temu, jak zaczynałem swoje prace, tak jak związane w ogóle z animacją, jak odeszłem z agencji reklamowej, jako jedynej agencji, w której pracowałem tak jakby przed swoją firmą, gdzie zdobywałem takie wstępne doświadczenia na temat jakichś tam kroków z animacją i tak dalej, byłem animatorem, grafikiem, tak jakby stwierdziłem, że trzeba założyć firmę, która tak jakby, znaczy na początku byłem takim freelancerem trochę, tak jak ty teraz, że tak jakby zacząłem szukać różnych firm, dla których mógłbym robić swoje animacje i zauważyła mnie jedna z firm w Warszawie, która tak jakby zobaczyła we mnie potencjał pod kątem właśnie tworzenia tej reklamy internetowej. Mhm. Ja jeszcze wcześniej byłem takim mocno aktywnym użytkownikiem forum na Webesteamie, nie wiem, czy kojarzysz w ogóle te takie tematy fleszowe lat późniejszych.
Dawno i z brodą, nie?
Tak, 14 lat temu. I tam mnóstwo właśnie tej reklamy internetowej tak jakby tworzyłem. Ja strasznie lubiłem animować we fleszu. I to pozwoliło mi tak jakby złapać pierwszego klienta w Warszawie, który tak jakby zaczął mi dawać coraz więcej tak jakby tych zleceń i w pewnym momencie zaczęły się odzywać kolejne osoby z agencji reklamowych innych, bo zaczęli przechodzić z tej agencji do innych agencji, tak jakby ci ludzie zaczęli się poznawać między sobą i zaczęli nas polecać, bo robiłem świetną robotę. I tak jak w pewnym momencie przestałem sobie radzić tak jakby z nadmiarem pracy, więc trzeba było tak jakby złapać kogoś, z kim mógłbym działać. Udało mi się znaleźć na początku Pawła i też inne osoby potem dalej dołączałem i to pozwoliło mi tak jakby rozwinąć się mocniej. I skąd ich brałem? tak jakby Paweł był świetny w animacji we Flashu, on też tak jakby uczył się tego z YouTube'a, też z swojej takiej wewnętrznej, też z jakiejś z głowy, z książek, tak jakby jeszcze wtedy był Flash 5, Flash, wiesz, kojarzysz makromedia jeszcze, nie? Jakieś takie dziwne
tak,
tematy.
Tak.
Więc tak jakby on coraz mocniej to poznawał, jeszcze obydwaj nie znaliśmy wtedy After Effects'a, bo to były takie lata jeszcze, że tak jakby trzeba było być mocnym kozakiem, żeby tak jakby tam znać te wszystkie rzeczy. I tak jakby zaczęliśmy szukać ludzi na rynku po prostu w urzędzie pracy tak naprawdę. To jest może śmieszne, ale tak jakby zaczęliśmy szukać ludzi, którzy tak jakby mogliby nam pomóc i no, było ciężko, żeby znaleźć właściwe osoby, ale postawiłem na to, że trzeba znaleźć osoby, które mają już jakieś predyspozycje, potrafią trochę w Photoshopie, są takie trochę kreatywne, lubią ten świat animacji, tak jakby z tej rozmowy wychodziło i po prostu ich uczyliśmy tego. Uczyliśmy, przekazywaliśmy tą wiedzę, o której przed chwilą rozmawialiśmy, ten know-how, który tak jakby pozwala to odpowiednio animować, ustawiać, projektować, działać szybko na tych procesach, bo już od samego początku byłem tym freakiem, żeby to robić jak najszybciej, bo wiesz, no, stworzenie kampanii reklamowej, banerowej, to jest zazwyczaj chory termin, w sensie, że klient do samego końca nie akceptuje projektu K-Visuala głównej kampanii i nagle no, z agencji reklamowej Piotrek, ratuj, po prostu trzeba tutaj to zrobić na jutro, czy tam na za dwa dni później. No i ja często ratowałem, po prostu do tej pory ratuję krótkie terminy i realizujemy. I ten proces powstawania musi być szybki. No i przekazywaliśmy tą wiedzę zespołowi i tak się tworzył ten nasz zespół. I są ludzie, którzy są z tamtego czasu, tak jakby z nami. Także może nie wszyscy, bo się trochę osoby wymieniały, ale udawało nam się na tej swojej drodze też odnajdywać takich ludzi, którzy już tam trochę więcej rozumieli i tak jakby też uczyliśmy ich tego. No na pewno nie mieliśmy takiego fajnego wyboru pracownika, tak jak na rynku warszawskim czy poznańskim, gdzie już byli przystosowani tak jakby do tej pracy w agencjach reklamowych. Ale to, kurczę, to no może to jest też nawet fajna droga, bo tak jakby nie byli skażeni tym środowiskiem, jakimiś złymi zasadami, nie? No bo tak jakby wypracowaliśmy coś własnego, swojego.
I to też... No wiesz co, ja ci powiem, że zaczyna mi się taka rysować wizja Polski, tak że wiesz, że jeżeli patrzysz na przykład na te większe miasta i pracowników tam, no to jakby właśnie tak jak mówisz, że w teorii pracownicy mają wiedzę, powinni mieć wiedzę, tak, no bo już wiesz, jakby, bo czujesz, że może tak. Z racji tego, że są bliżej pracodawców, no to powinni być bardziej tacy, wiesz, nakręceni i z większą wiedzą. Ale z drugiej strony, i pewnie tą wiedzę mają na pewno większą, ale z drugiej strony właśnie pracodawcy mają też większe oczekiwania. I wydaje mi się, że wiesz, że tak jak w twoim przypadku znalezienie kogoś, kto ma ogromny potencjał i mówię tutaj o rynku na przykład lubelskim, to już jest tak wow, super i teraz nauczymy i wszystko jest git, bo każdy następny krok po prostu jest tylko lepiej. A takie mam wrażenie, oczywiście może ktoś mnie poprawić, że na przykład w większym mieście wychodzi sobie student z jakiejś tam wiesz uczelni, umie coś tam o animacji, albo przynajmniej mu się wydaje. Pracodawca trzyma kciuki, że on na serio to coś umie. I później się spotykają. Tak, i później ja pierdzielę, wiesz, o Jezu, trzeba znowu uczyć, no nie, a takie miałem nadzieję, że ten ktoś będzie coś umiał. Więc to jest takie, wiesz, może w twoim przypadku to są właśnie plusy. I tak jak mówisz, że jeżeli ludzie są już od wielu lat z tobą, to też jest git, tak? No bo stworzy takie studio, które już ma takie cechy, wiesz, rodzinne powiedzmy, a właśnie w większych miastach ta rotacja jest na pewno większa, bo tam ludzie przychodzą, czegoś się uczą i out, wiesz, gdzieś tam za granicę albo coś takiego, czy do innych studiów.
Ja powiem ci, że ja do pracownika podchodzę tak partnersko, w sensie zawsze wychodziłem z takiego podejścia, że jeśli termin jest zagrożony, to jest tylko i wyłącznie moja wina, bo znam tą osobę, wiem jakie ma umiejętności, jak sobie z tym poradzi i jeśli ona się nie wyrabia w czasie, to nie jest jej wina, tylko tak jakby mojego złego zaplanowania i mojej złej kontroli nad projektem. Także tak jakby zawsze staram się wspierać takie sytuacje i obserwować, tak jakby jeśli dzieją się sytuacje, w których tak jakby trzeba zareagować, dodać kolejnych animatorów, którzy tak jakby przyspieszą proces produkcji i tak jakby czuję, że przez to tak jakby jest ta więź taka partnerska, tak jakby z tą drugą stroną. Na pewno nie jestem taką osobą, jak wspomniałeś wcześniej, że stoję i sprawdzam procesy, czy ktoś dobrze kliknął i tak dalej. Kiedyś w ogóle w naszym marketingu, jak tam tego trzaska pokazywaliśmy w memach, jak jeszcze na Facebooku było tak fajnie, można było wrzucać różne śmieszne obrazki, to mieliśmy takiego mema z trzaskiem, gdzie tam siedział przed komputerem i było, prawą ręką robił baner, że tak jakby dwiema rękami ogarniał tak jakby dwa komputery, tak jakby pokazywaliśmy, że tak jakby ta praca u nas jest taka mocno związana z tymi ASAP-ami i tą prędkością. Ale tak jakby, że chciałem powiedzieć przez to, że mamy do tej pory taki dystans do tego wszystkiego, że jednak gdzie ludzie w korporacjach jednak widać, że są tacy zmęczeni trochę tym wszystkim, tak jakby też te krótkie terminy ich wypalają, też się słyszy o właśnie o tych problemach na Domaniewskiej związanych właśnie z tym Mordorem, gdzie tam się ludzie wyprowadzają na wieś, bo już mają dosyć tych dyrektorów kreatywnych, czy tam osób, które nawarstwiają im się praca i tak dalej, ale to jest moim zdaniem też znalezienie jakiegoś takiego fajnego balansu w swojej pracy i tak jakby ludzi, z którymi lubisz po prostu współpracować, nie? Gdzieś tam mamy spisane takie fajne zasady nasze trzaskowe, jak podchodzić do życia i tam właśnie jednym z tych punktów jest, żeby po prostu wychodzić, jak się nie bawisz z projektem, nie? Jednak gdzieś tam
no właśnie. To jeden z takich tematów, które jakby od samego początku mnie interesowały na temat twojego studia, tak? No bo po pierwsze, no już rozumiemy, że masz fajnych pracowników od wielu lat, że jednak tworzycie tę atmosferę, prawda? Chyba masz ludzi mocno związanych właśnie z Lublinem, z twoją firmą, więc jakby robisz, nie musisz, ale to robisz właśnie, ale dbasz o ten etos pracy chyba z tego, co rozumiem, bo na przykład ja, z mojej perspektywy już tobie mówiłem, że widzę, jak na przykład często zmienia się grafika twojej strony internetowej, tak próbujecie przed siebie pokazywać poprzez tego trzaska właśnie w internecie, że jesteście, że żyjecie, nie jesteście jakimiś robotami teraz właśnie od groba mi opowiadasz właśnie jak ile w twojej głowie się dzieje, tak, na temat właśnie jak dbasz o pracowników, jak dbasz właśnie o klientów, jak dbasz o projekt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi właśnie, jak ty znajdujesz jeszcze w głowie właśnie pomysły na to, żeby właśnie pracować nad tymi relacjami w firmie, tak, jeżeli mówisz, że macie jakieś tam spisane, powiedzmy, takie zasady albo coś, to jakiś tam etos wytwarzasz. Opowiedz mi właśnie o tym podejściu tworzenia takiej fajnej, przyjemnej atmosfery pracy, firmy. Wiem, że to jest dużo pytań, ale tak opowiedz mi tak o trzasku, wiesz.
Okay. Wiesz co, stworzyliśmy sobie 2 lata temu taki fajny dokument. Już powinniśmy go stworzyć od samego początku, tak jakby, ale to tak jakby firma musi do tego dorosnąć. Dokument strategiczny, który tak jakby skleja wszystkie wartości firmy, w sensie kim jesteśmy, w sensie jakie mamy swoje cele, tak jakby jakie projekty chcielibyśmy realizować, dla jakich marek chcielibyśmy realizować te projekty. Jest wiele punktów, które opisują tak jakby kim jest nasz bohater i tak dalej. Czyli stworzyliśmy sobie taką ogólną strategię, która tak jakby nami kieruje i zaglądamy do tego dokumentu co jakiś czas i tak jakby nakierowujemy firmę, żeby szła w tym kierunku, żeby dalej była taka przyjazna tak jakby dla wszystkich i ten tak naprawdę marketing, który tak jakby teraz tworzymy, to jest samo życie, tak? Pokazujemy po prostu projekty, które realizujemy, bo chcemy, żeby tak jakby ludzie, z którymi współpracujemy, widzieli, że w studiu dzieją się fajne rzeczy, żeby to ich zainspirowało tak naprawdę do kolejnych tematów, żeby oni też zobaczyli, że się tak da, że można robić takie fajne rzeczy z nami i to tak jakby pozwala tak jakby gdzieś tam z nimi być cały czas. A jeśli chodzi o pracowników, no to kurczę, nie wiem, jakoś to się tak dzieje, że to partnerskie podejście, ta rodzinna atmosfera coś zerwało, coś?
Czekaj, coś ostro zamuliło.
Halo?
Wiatr chyba tutaj wieje, nie w tą stronę, co trzeba.
Okay. To tak jak mówiłem z pracownikami, że tak jakby, nie wiem, te relacje takie partnerskie, tak jakby, że jesteśmy razem przy tym projekcie i wspólnie go realizujemy, że nie jestem takim typowym szefem, który tam wali po głowie, żeby to szybko wyszło i tak dalej, tylko jesteśmy tak jakby wspólnie, realizujemy, dochodzimy do celu i też w drugą stronę, też bronię pracowników przed nadmiernym też hejtem ze strony klientów w poprawkach czy gdzieś tam, nie? Tak staram się dojść do takiego wspólnego ładu, przekonać też klienta do pewnych rzeczy, no bo często też jest tak, że klienci po prostu nie znają tych wszystkich fajnych, tych technik, które tak jakby gdzieś tam po pierwsze przykuwają wzrok, po drugie gdzieś tam psychologicznie też działają. Więc tak jakby trzeba cały czas edukować tą drugą stronę, żeby lepiej poczuła tak jakby to, co chcemy przekazać. I też te case study, te wszystkie opisy tych projektów, to też, bo też mamy taką misję, żeby wszystkich uczyć wokół, że tak jakby ten flash, ta animacja, w ogóle, że można robić fajne rzeczy w reklamie internetowej, że chcę odczarować w ogóle ten schemat, który gdzieś tam się w głowie zakorzenił, tak jak mówiłeś, że reklama to jest takie trochę zło, Steve Jobs trochę to zabił jeszcze specjalnie. Ale tak naprawdę, jeśli się to robi dobrze, kierujesz to we właściwy sposób. To nie jest nachalne, tylko jeszcze sprytne i jakoś podsuwa w sposób taki interaktywny ten content, to można się tym bawić naprawdę dobrze i też mieć z tego dobre pieniądze.
Czyli masz takie podejście właśnie, że chcesz gdzieś tam właśnie, żeby na tej właśnie mapie Polski była taka kropeczka, trzask, i ten trzask jest ponad inne studia. To znaczy, ja nie mówię, że tam konkurować specjalnie nad nimi i pokazywać, że są do dupy inne, ale jakby pokazać, że kurczę, no jest ten fajny brand i robi fajne rzeczy i jest zrobiony.
Wiesz co, bo tutaj dotknąłeś się takiej śmiesznej sytuacji, w sensie śmiesznej. My jak piszemy na przykład do agencji reklamowych tych nowych, tak jakby, i przedstawiamy tak jakby się, że chcielibyśmy z nimi współpracować, to często jest tak, że oni traktują nas jako konkurencję, bo tak jakby widzą, że tak jakby to, co tworzymy, nawet czasami przekracza tak jakby możliwości ich agencji reklamowych i nie czują tej szansy współpracy. I tak jak wspomniałeś, że tak jakby, że wszyscy są dla ciebie klientami, tak jakby, że ty nie masz swojej konkurencji, tak samo my podchodzimy do każdej agencji oddzielnie i tak jakby możemy realizować te projekty wspólnie, tak jakby, że ten cały ekosystem jest razem i nie wiem, czy mam takie aspiracje, żeby być kimś takim grubym, ale na pewno mi się to podoba, że tak jakby tworząc te rzeczy jesteśmy dużo lepsi od, wiesz, takich dużych studiów z Polski, czy tam nawet z zagranicy, którzy robią podobne rzeczy i w gorszej jakości to wszystko powstaje. A to wiesz, to jeszcze nas to nakręca, że ludzie z Europy, jak przychodzą i zamawiają nas te reklamy, to tak jakby jeszcze się tym cieszą i tak jakby to pokazuje, chcę powiedzieć przez to, że tak jakby te agencje reklamowe zamawiają to u nas, bo tak jakby widzą, że u nich tak jakby jest to na gorszym poziomie. Rozumiesz, że tak jakby gdzieś stworzyliśmy tą jakość, która tak jakby przyciąga tą dużą grupę. I ten produkt jest na tyle unikalny, że jednak...
A powiedz mi na temat tego trzaska, waszej maskotki. Czy to jest takie... Bo teraz tak zacząłem rozumieć, że to jest taka troszeczkę... użyję słowa maska, że hej, taki jesteśmy, że takim, wiesz, misio, przytulisio i nie bójcie się z nami współpracować? Czy jak?
Misio,
dobrze to tak odbieram?
Chyba nie. Trzask to jest taki trochę łobuziak. Gdzieś tam on jest... My go w tej naszej komunikacji gdzieś tam lokujemy w miejscu, że on jednak się znęca nad tymi reklamami. Tam ma tego swojego kolegę banera, którego teraz w tej nowej identyfikacji męczy. Tak, ten prostokąt ma różne kształty, przyjmuje tam różne wielkości. Także to jest jednak ta komunikacja, że jednak on jest ekspertem i on tu ma dużo do powiedzenia, więc tak jakby staramy się gdzieś tam też przekazywać.
Właśnie, to jest to, co mówiłem, że dbacie non-stop o rozwój tego właśnie swojego bohatera, no nie? Tego brand hero właśnie, że on na początku był taki, tak ja pamiętam jakieś takie,
przynajmniej
z mojej perspektywy, takie początki. To jak śmiali, jak śmieli tak mówić. No ale właśnie, też tak na przykład myślę, Boże, po co to jest, no nie? Że to jest takie właśnie głupciowate, coś takie, wiesz.
Ale wiesz, jakie to jest zapamiętywalne? Czy... Tak jakby często z agencji reklamy mówią, kurczę, gdyby nie ta wasza nazwa, to bym zapomniał.
Gdyby nie ten ziemniak.
Gdyby nie ta postać, nie zapamiętałbym tego i nie wróciłbym do was, nie? W sensie, wiesz, zresztą ta nazwa też jest abstrakcyjna, więc to wszystko jest tak jakby, nie wiem, to jakoś chyba się stało.
Tak, robi robotę.
Samo się tak stało, że tak gdzieś tam.
A jakie na przykład jesteście odbierani na przykład za granicą? Bo w Polsce powiem tobie, że jeżeli na przykład, nie wiem, tak jak mówisz, ktoś trafi na was, to jest ten trzask. Tak, wow, ale ciekawe, wiesz, ciekawy pomysł. Później jest brand hero i tak, o, też ciekawe, no nie? I wiesz, wciąga, przynajmniej mnie wciągnęło, wiesz, zajrzeć do was, co tam robicie, no nie? Więc na pewno to działa, no nie? A jak na przykład zagranica na was reaguje?
Wiesz co?
Tak, wiesz, czy miałeś jakiś feedback na temat tego właśnie, o co chodzi z tym Brand Hero, co to znaczy Trzask, nie wiem, jakiś taki, wiesz, zanim doszliście do realizacji projektu?
No mieliśmy. To zawsze intryguje, tak jakby to nam pozwala też trochę wejść głębiej tam do nich, też się śmieją, wypowiadają to słowo, mają problemy, żeby w ogóle to wypowiedzieć, gdzieś tam Holendrzy i tak dalej się śmiali z tego mocno. No jest, jest taki, wiesz, to tak rozluźnia rozmowę, jest śmiesznie, też ten Trzask, tak jak widziałeś w tej prezentacji, którą ci udostępniłem, on cały czas nam towarzyszy w identyfikacji, on jest na fakturach, on jest tak, na wizytówkach, mamy takie wizytówki w ogóle animowane, że wiesz, bez baterii się rusza ten Trzask tam na wierzchu, no po prostu...
Czekaj, ja włączam kamerę i ty mi masz opowiedzieć, co to jest.
Ta wizytówka. Nie mam jej przy sobie, ale tak, wyślę ci ale wideo, to zobaczysz.
Włącz kamerkę, no dobra, ale włącz kamerę i mniej więcej pokaż, mniej więcej, tak wiesz, ręcyma.
Jak to działa, tak?
Tak, tak.
Wiesz co, to jest taki kawałek papieru, który, tutaj mam ładowarkę, zobacz, i na niej będę pokazywał. I ona ma wycięte takie okienko w środku i na niej jest taka folijka, która jest tymi liniami, taki czarno-przezroczyste, i pod spodem jest inny obrazek. I w momencie, kiedy przesuwasz tą folijkę po tym wszystkim, to nagle widzimy animację. I tam możesz zamknąć około 9, chyba czy tam 12 klatek i w momencie, kiedy tak jakby przesuwasz, tam ten Trzask biegnie za motylkiem. Te wizytówki mają już grubo kilka lat, ale no robią zawsze szał, jak je pokazuje. Jest śmiesznie, nie jest to standardowe. No w końcu jesteśmy studiem animacji, więc trzeba gdzieś tam śmiesznie do tego podejść.
Tak. Ja pamiętam, miałem taki pomysł na wizytówkę, żeby takie właśnie w postaci takich, wiesz, takich trochę grubsze, żeby robić takie wiesz, tak palcem przejeżdżasz przez karteczki, nie?
No, ekstra.
Tak. Że takie, wiesz, z jednej strony byłoby tak, wiesz, kilka tych karteczek w środku, no nie, ktoś by powiedział, a grube, ale wiesz, jak wiesz, porozczepiasz je, to będziesz miał, wiesz, 12 czy tam 20 ileś, wiesz, tych oddzielnych wizytówek, które ci się będą walały po twoim biurze, nie? No ale oczywiście właśnie jestem takim kurczę kolesiem, że czasami mam pomysł, gdzieś zapisuję, a później, wiesz, let's tematem. Ale właśnie 2022 u mnie to stoi takie, wiesz, pod takim znakiem właśnie marketingu i mocno chcę
lista to do i zostawiasz tak... na później i potem realizujesz jak no. Chwilę. No, nie zabijaj pomysłu.
Ale właśnie, z racji tego, że teraz mam ten 2022, oczywiście głowę pełną pomysłów i chęć znajdowania nowych klientów, opowiedz mi właśnie, jak wy szukacie nowych klientów. Dlaczego pytam? Ponieważ mam wrażenie, że jesteście mocno nakierowani na polski rynek.
Tak, obecnie tak.
I czy to nie jest za mały rynek na wasze chęci, potrzeby i możliwości?
Agencji reklamowych w Polsce jest grubo ponad 10 tysięcy, tak jakby gdzieś tam patrzyliśmy jakieś szacunki, to jest ich naprawdę dużo. Tych takich, do których chcielibyśmy trafić, jest tak naprawdę garstka, 10% z nich tak naprawdę, ale tak jakby jest, tak jakby pamiętaj, że my też na agencjach reklamowych nie przestajemy, tak jakby szukamy też kontrahentów, którzy tak jakby mają swoje sklepy internetowe, które na przykład promują mocno rzeczy na Instagramie czy na Facebooku i oni też potrzebują tego kontentu wideo, który tak jakby wypromuje te ich produkty, ale też i w reklamie internetowej, bo to też się często zdarza. I tak jakby też poszukujemy w tym kierunku. A jak wygląda promocja? No kurczę, mam zespół, który tak jakby pomaga mi tak jakby zobrazować teren, wyszukuje konkretne podmioty, a potem tak jakby nawiązujemy z nimi relacje, tak jak ty kiedyś opisywałeś, że pisałeś po prostu te takie dziwne maile, które tak jakby działały, witałeś się i jazda, nie? Także w ogóle swego czasu mieliśmy taki ogromny projekt właśnie jeszcze przed pandemią, wychodziliśmy na rynki europejskie, no bo jak współpracujesz, wiesz, z Saatchi, z K2 i innymi takimi dużymi graczami w Polsce, oni ci cały czas zlecają rzeczy, które robisz na Europę, też i na Stany, i na Emiraty Arabskie i tak dalej, te szlaczki, inne różne rzeczy w tych reklamach, to dlaczego masz nie robić tego samego kontentu dla innych graczy w Europie, którzy też są w agencjach reklamowych i stwierdziliśmy, że wykonamy te kroki i udało nam się zakorzenić. W ogóle to był szalony pomysł, żeby w ogóle sięgnąć po to wszystko. Zespół tak jakby skanował tak naprawdę cały internet w poszukiwaniu tak jakby tych agencji. Chodziliśmy po przeróżnych stronach z konkursami, Mieliśmy też takie specjalne katalogi, gdzie byli najlepsi w reklamie internetowej, też byli pokazywani, tak jakby też patrzyliśmy, jak wyglądała konkurencja, tak jakby za granicą, patrzyliśmy na ich klientów, analizowaliśmy ich marketing. No po prostu tu było dużo takich elementów, na które trzeba było popatrzeć, na które trzeba było połączyć kropki, żeby tak jakby się dostać do właściwych ludzi. I tak naprawdę ta analiza pozwala ci tak jakby dostać się do właściwych osób, nie? Wyobraź sobie, bo my działaliśmy w taki sposób trochę programistyczny, realizując ten cały projekt, w sensie mieliśmy taką listę zadań, która miała mnóstwo tasków, po prostu mnóstwo pomysłów, które generowały nam się w naszej głowie, co powinniśmy teraz zrobić, żeby dotrzeć do klienta zagranicznego. I wyobraź sobie, że mieliśmy jeden z tych tasków brzmiał, że powinniśmy się odezwać do ambasad w różnych krajach, tych takich bogato rozwiniętych, i powinniśmy do nich napisać i spytać się, czy nie mają jakichś programów, które pozwalają nam wejść na ich rynek, nie? I pisaliśmy do tych różnych ambasad i pytaliśmy o to. No i po prostu było wiele takich ścieżek, które powinniśmy tak jakby przejść, poznać wielu ludzi, tak jakby gdzieś tam dotknąć się tych elementów, żeby tak jakby dotrzeć do tych klientów, więc jakby to pozwoliło.
A to ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa z tymi ambasadami, bo też tutaj z racji, że wyspa nie jest zbyt duża, to jakby kontakt z ambasadą jest. I też zauważyłem właśnie, że jest brandingowanie, jakieś tam, wiesz, oni mają programy swoje takie właśnie takie jakieś biznesowe, tam Polska, Indonezja, albo wiesz, w ogóle, że Polska w jakiś sposób się reklamuje w innych krajach. I ten marketing jest na tym poziomie, no nie? I oni się dość aktywnie zajmują tym marketingiem. I też tak pomyślałem, że kurczę, może to jest jakaś droga. Tylko, że widzisz, w moim przypadku jako freelancera to takie... Nie wiem, może szukam wymówek, ale wiesz, mam wrażenie, że to ja muszę się tym zajmować, a ja na to nie mam czasu, no nie? Więc nie wiem, może jest, nie wiem, jakaś usługa taka, kurczę, wiesz, która wynajduje takich, wiesz, klientów albo coś. No bo chyba...
Kurczę. A to ty masz w głowie, ty masz w głowie tak jakby wizję tego klienta, tak jakby to ty musisz stwierdzić, co on lubi i tak jakby nadać temu sens tego szukania, nie? Kontynuuj.
No chyba tak.
Kontynuuj. Bo
no właśnie, bo też jesteś chyba drugim rozmówcą, Paweł Granatowski wspominał o tym bodajże też, że on poświęcił dość dużo czasu, żeby znaleźć klientów i też takie właśnie miał podejście strategiczne do tego, no nie?
Ta analiza jest, że ja to trochę ważna.
Już myślałem, że powiesz, super mnie jarała ta analiza. Bym się nie zdziwił. No właśnie, no tylko kurczę, no to jest taki dobry tip dla ludzi, którzy nas słuchają, żeby kurczę jednak mocno się zastanowić właśnie nad znajdowaniem klientów i faktycznie nie traktować tego po łebkach i tam kurczę wędkę w jednym miejscu zarzucić, tylko faktycznie się zastanowić, gdzie tutaj kurczę elektrody w tym jeziorze, wiesz, wsadzić i zakręcić korku, żeby ci klienci wypłynęli, których warto złapać.
Straszne porównanie.
Teraz... No słuchaj, ja szukam sprytnych jakichś takich rozwiązań, no nie? Wiesz, ostatnio szukałem na przykład w Emiratach, no nie? Arabskich też klientów w Dubaju.
Miałem też.
No też tam klientów też miałem, ale wiesz, chciałem tak, wiesz, gdzieś jakoś tak zaczerpnąć dłonią, no nie? I stary, łapnąłem się na tym, że tam jest tyle fejkowych agencji reklamowych, jakichś takich marketingowych, wiesz, że tam po prostu takie pseudostrony gdzieś wiszą i ja się za głowę łapię i Boże, no ale dobra, wysyłam tam do nich mailem, może, wiesz, jest tam po drugiej stronie jakaś żywa osoba. I były, odpisali mi, co było ciekawe, ale też dość dużo maili posłałem i to jest, jednak jest to ciężka robota, ale chyba no, trzeba ją wykonywać, nie?
No też Piotr, pamiętaj, że jak piszesz do ludzi z agencji reklamowych, to oni są przyzwyczajeni do reklamy i tak jakby jak piszesz do nich maile, to oni już wiedzą, co dostają, wiedzą, że ten mail może być trackowany, że jak go otworzysz, to tak jakby ktoś zobaczy, że już go otworzyłeś i zobaczyłeś tę wiadomość. Może tak jakby oni dobrze wiedzą o tym, że jak już się mail zaczyna, witam, nazywam się, coś tam, to tak jakby od razu to zabijają, tak jakby już po kilku, wiesz, po pierwszym tak? zdaniu, tak jakby. Sam zresztą po
ja
sobie,
tak robię.
Sam zresztą po sobie to widzisz, nie? I tak jakby to jest sztuką, żeby tak... zagadać, tak odpowiednio gdzieś tam zapytać, gdzieś tam zareagować. No na pewno takie elaboraty, zresztą sam kiedyś powiedziałeś, że takie elaboraty się nie nadają.
Tak.
Jakby nikt nie chce tego czytać. Gdzieś też miałeś takiego swojego gościa wcześniej, który tak jakby produkuje, zajmuje się produkcją filmów i on tak też fajnie powiedział, że że tak jakby jak on widzi maila, to najlepiej jakby w tym mailu od razu był ten PDF z tym portfolio, żeby on mógł go kliknąć, przejrzeć góra-dół, żeby mógł stwierdzić, tak, tak jakby, tak, czy ta tak, osoba tak, się nadaje. Chyba. I to też jest trochę tak, że nie każdy z nas potrafi fajnie pisać tą wiadomość, więc te projekty też robią robotę, że jeśli ktoś kliknie, zobaczy to nie, i tak dalej, tak jakby będzie w stanie szybciej zdecydować, czy jesteśmy wartościowym kontrahentem dla niego. Ale to też taki jest, no niestety, ta branża nie jest łatwa, tak jakby, że ci ludzie już są do tego przyzwyczajeni i szybko nas killują, nie? To nie jest normalny człowiek, który o tym wszystkim nie wie. Trzeba do niego odpowiednio trafić, także no...
Ale nie wiem, ja już tak się nauczyłem troszeczkę przez te kilka lat, że jakby jest, o, na przykład w Polsce jest bardzo teraz modne te podcasty wszystkie, wiesz, jak zarabiać hajs, wiesz, jak żyć, wstawaj o piątej, kurde, nie wiem, pij sok z, wiesz, świeżo wyciskanego jajka, whatever, nie wiem, jakieś takie durnoty i wiesz, i masz wrażenie, okej, jakby te porady wszystkie są spoko, ale tak naprawdę... Nikt ci nie gwarantuje, że z tych 15 porad wszystkie zadziałają. Najprawdopodobniej zadziała jedna, może 5, tak? I też warto jakby próbować na różne sposoby, tak jak powiedziałeś, że najpierw fajnie wyobrazić sobie tego klienta, później, nie wiem, jakoś wyobrazić sobie formę komunikacji z nim, później próbować znaleźć tego klienta i na koniec jeszcze zaakceptować to, że pewnie odpiszę, wiesz, 10% z nich.
Tak, zdecydowanie. Więc tak. Trzeba się nastawić na to, że ludzie nie będą odpisywać i tak jakby musisz być tą osobą, która jednak będzie wytrwale walczyła o swoje i dbała o to, bo nie można się na pewno zniechęcać na początku. Właściwie to do tej pory tak przez te kilkanaście lat, jak stosujemy ten nasz marketing do klientów, to tak jakby dalej jest tak, jak mówisz, że te 10% tylko osób tak jakby się przesiewa do kolejnego lejka sprzedażowego i można nad nimi pracować, żeby jednak... pozwolili nam pracować wspólnie razem ze sobą. No także tak jest.
A ta prezentacja, którą podsyłałeś mi, ona gdzieś wisi u was na stronie, czy to jest tak stricte dla klientów podsyłacie?
Nie, to jest takie podsumowanie, które pokazuje na spotkaniach. To jest ściśle tajne.
Bo to jest bardzo fajne. Tak? A, nie, no bo właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli jest możliwość, to żeby słuchacze mogli to zobaczyć, bo ta prezentacja w ogóle chciałem, tak zobaczyłem ją, bo chciałem cię pochwalić za nią, bo świetnie pokazuje ci swoją pracę. Dziękuję. Świetnie, w bardzo delikatny, subtelny sposób, tak wiesz, podpowiadać, że o, zwróćcie uwagę, jak tam na przykład zrobiony jest ten dymek, albo coś tam, nie? Zwróćcie uwagę, jak to działa, nie? To jest super fajne, bo bardzo często wydaje mi się, że klient, na przykład tak jak gdybym ja zrobił wideo i pokazał, to i tak zobaczył, o, fajne wideo, okej, okay, na razie, no nie? Wiesz, nie zastanawiają się, jak coś było zrobione, a wy właśnie w tej prezentacji pokazujecie, że jak patrzcie, jak my zrobiliśmy zajebiście, no nie? I to jest fajne.
Fajnie, że to zauważyłeś. Wiesz co, jak spotykam się z ludźmi i pokazuję im tą prezentację, to często właśnie mówią, że Piotrek, ty tak kipisz tym wszystkim, w sensie, że tak przekazujesz takie rzeczy na temat tych projektów, że tak jakby nie wiem, czy ktoś od ciebie ze sprzedaży, tak jakby kto by się specjalizował i nie robiłby tej animacji, tak jakby byłby w stanie o tym opowiedzieć w ten sposób, nie? Gdzieś tam tak, zwrócę, tak, że tak. Zobacz, że tam coś zapłonęło gdzieś tam, coś odpadło, głowa komuś odpadła w tej animacji czy coś. No po prostu to jest no kurczę, no sam słyszysz, jaram się tym i po prostu przekazuję tą
tak.
emocję.
Ale to jest taki fajny też kolejny tip, dla tych, że wiesz, w jaki sposób warto prezentować swoją pracę, no nie? Że nie tylko tak na zasadzie pokazujesz i tak po cichutku stoisz obok i czekasz, no, wiesz, z wypiekami, co ten, wiesz, widz zobaczy tam, no nie? O, znalazł to ten, nie, właśnie palcem pokazujesz, patrz, kurczę, jak to jest zajebiście zrobione i on ma przy tobie powiedzieć, to super, no.
Musi być show trochę, nie?
Tak jest, tak jest. Słuchaj, zaczęliśmy od planów na przyszłość i jakoś się rozmyliśmy w tym temacie. Mówiłeś, że chcecie wejść w VR i w augmented reality. No i właśnie, wspomnieliśmy, że augmented reality to troszeczkę taki temat, który już się pojawiał. Mam wrażenie, że VR też się pojawił. Teraz jest jakiś taki renesans do VR-u znowu, jakby te takie wielkie przygotowania przed Metaverse. Nie wiem, jakie macie pomysły do tego? Jakie, nie wiem, może jakieś takie pomysły dla wszystkich albo na siebie? Nie wiem.
Jasne.
Co planujecie?
Jasne. To jest tak, że tak jakby moje studio oprócz tego, że prowadzi usługi, tak jakby tworzenia tych animacji, tych reklam internetowych i tych interakcji, chcemy też wejść na rynek mocno ze sprzedawaniem takich gotowych modułów, które potrafią fajne rzeczy, które można przykleić do tych reklam internetowych i wykorzystywać to w fajny sposób. I chcemy stworzyć mnóstwo takich fajnych rzeczy, między innymi związanych też i z VR-em i z AR-em, ale chciałbym mocno zakorzenić mnóstwo jakichś takich minigierek, które pozwolą użytkownikom się trochę tym pobawić i wykorzystać właśnie tym dużym brandom w promowaniu swoich produktów. I to na pewno jest temat przyszłości, tak jak sam wspomniałeś, ta meta teraz coraz głośniej o tym wszystkim się dzieje. Ten COVID też spowodował, że te QR-kody też się pojawiły, że ludzie się do nich przyzwyczaili i to skanowanie telefonem jest już dosyć łatwiejsze. Więc właśnie te techniki chciałbym trochę przekuć i dać możliwość zrobić coś innowacyjnego, co jednak zmieni trochę ten świat reklamy internetowej i pozwoli wprowadzić nowe funkcjonalności, które jednak zmienią trochę podejście i dadzą jeszcze większy fan z użytkowania. Jeśli chodzi o samą animację, no to gdzieś tam mocno idziemy w 3D, chcielibyśmy tam z cinemą trochę mocniej się zakorzenić wewnętrznie w studio, obecnie głównie After Effects, Adobe Animate i pakiet Adobe ogólnie, ale temat 3D to jest coś, co też mocno zaczęło kiełkować u nas, zaczęliśmy mieć większe zapotrzebowanie klientów. Jakieś batony trzeba animować w czekoladzie i tak dalej, więc trzeba też się specjalizować w tych rzeczach, także też fajne. No i też ten temat gamingu też od nas wymaga też takich rzeczy, które są realistyczne, które są związane z ich grami i pokazują ten ich świat w odpowiedni sposób.
A to nie jest jakoś tak, że na przykład ja mam iPada z 2018, tego Pro, no i tam już był taki wielki hype, że o Jezu, to ma jakiś tam augmented reality. No i nie wiem, jakoś tak próbowałem z tego korzystać i to jest takie, wiesz, badziewne, typu, nie wiem, nakieruję kamerę na stół, a mi się pojawia jakiś dinozaur, który, wiesz, głowa prawie mi przez sufit wyłazi, wiesz. To jest takie, wiesz, super niewygodne, jakieś takie niefajne, nie wiem. Czujesz, że jesteś w stanie zrobić
ale pomyśl...
jakby bardziej spokojniejszego?
Ale pomyśl na przykład w inny sposób. Na przykład teraz coraz bardziej popularne są te aplikacje, które pozwalają urozmaiciać na przykład tytuły drukowane, czyli oglądasz jakąś książkę i najeżdżasz na tą książkę i nagle tam się pojawia ten dinozaur, który idzie i pokazuje, jak on wygląda, bo akurat tak strona mówi o tym dinozaurze. Zobacz, jak to fajnie wprowadza w ogóle świat animacji też w dziedzinę właśnie takiej edukacji. Też tak samo jak się pojawia reklama w gazecie, czy nawet i reklama w internecie, jeśli będzie miała ten QR-kod, to potem przecież można połączyć się telefonem z tą reklamą na tym portalu i sterować tą reklamą na tym portalu, więc telefonem samym, czyli traktować telefon jako taki pilot do na przykład jeżdżenia samochodem, który gdzieś tam BMW jakiś będzie jechało na ekranie, więc wiesz, jest mnóstwo takich fajnych rzeczy, które gdzieś tam, może nie jesteś w target grupie tych osób, które, bo to młode pokolenie jednak jest mocno związane z grami, oni gdzieś tam wymagają tej interakcji, tej takiego wyróżnienia się, więc taka zabawa, która pozwoli ci na zmianę czegoś, takie głupie połączenie, nie? Telefon przecież nie jest podłączony do ekranu, a dlaczego to działa wspólnie razem?
No właśnie.
Więc to jest...
Znaczy, ja kumam, że może działać, tylko że właśnie, czy to nie jest tak, że świat dąży do pewnego minimalizmu i używanie dwóch ekranów w jednym momencie to już troszeczkę lekka przesada, bo tak jak mówisz, że trzymasz w ręku książkę, no to po to ją trzymasz w ręku, żeby mieć telefon z dala od siebie. Właśnie też trochę o to pytam, no nie? No bo
co chcesz zrobić w danym momencie, nie? Że jeśli chcesz odpocząć, to sięgasz po książkę i się nią relaksujesz i sobie czytasz, ale jeśli gdzieś chcesz, żeby to przekazywało większą historię, żeby było bardziej multimedialne, to takie zabiegi dają ci większe możliwości i też wprowadzenie tej animacji do tego wszystkiego. Gdzieś o tym chciałem.
No wiesz, ja z chęcią bym wszędzie wsadził tą animację, tylko że wiesz, pytanie, czy jakby, wiesz, to co ja wymyślę, to czy przypadkiem to nie jest za dużo, wiesz, dla takiego końcowego użytkownika. Na zasadzie, no nie wiem, ja kiedyś kilka ładnych lat temu wyobrażałem, że augmented reality będzie działać tak, że w ogóle nie będzie na przykład rozpoznawać QR-kodów, tylko na przykład, nie wiem, wygląd budynku, no nie? Że ja nakierowuję telefon na przykład na Pałac Kultury, no nie? No i z racji tego, że jest to na tyle unikatowy wygląd budynku, tak, no to telefon mi go rozpozna i na przykład, nie wiem, King Konga mi, wiesz, w telefonie pokaże siedzącego na tym, na Pałacu Kultury.
A to nie ma tak, nie? Już ale... w tym, w Snapchacie?
Że tak... nie wiem, możliwe, że tak jest. No jakby, wiesz, no nie mówię, że jestem jakimś, kurczę, Elonem Muskiem, który ma pomysły, wiesz, pierwszy na świecie, tak? No, ale wiesz, się łapnąłem na tym, że wiesz, że kurczę, no idziesz sobie przez miasto, wiesz, jesteś wkurwiony na ten szary, wiesz, świat za oknem. Aha. Wiesz, nie chodzisz z tym telefonem i nie szukasz tego bajeru, tak? Więc jakby chodzi mi o to, że wiesz, jest pewna taka cienka granica, wiesz, którą trzeba jednak przekroczyć, żeby...
No. No wiesz, no... Dobra reklama pojawi się w momencie, kiedy tego potrzebujesz, nie? Tak jak kiedyś w tych takich filmach science fiction, że gdzieś tam idziesz ulicą i tak jakby tylko pojawiają ci się te rzeczy, których ty potrzebujesz w właściwych momentach. No tak, to wszystko zależy od tego, jak ci marketerzy tak jakby to wszystko zaplanują i te twoje doświadczenia będą na tyle dobre, żeby cię przekonać do tego wszystkiego. Także to w nich tak jakby ta rola, żeby jednak to dobrze ulokowali, żeby to nas nie męczyło. Tak jak mówisz, żeby to nie było przesadzone i bardziej minimalistyczne.
A czujesz właśnie, że Metaverse ma jakiś wpływ na branżę? Nie wiem, że szykujecie się pod tym Metaverse, czy takie raczej augmented reality i VR to jest takie, że no okej, okay, to jest normalne, naturalne, a że jakby Meta się pojawiła obok i o okej, okay, tu się zejdziemy, czy że dowiedziałeś się, że Meta się szykuje, to tam zacierasz rączki i już kombinujesz, jak to wykorzystać?
No nie. Obserwuję z dużą ciekawością tak jakby to, co się dzieje. Obserwuję to, jak działa w ogóle właśnie ten VR też po stronie Facebooka, jak oni pokazują w ogóle produkty, jak to bardzo realistycznie teraz wygląda, tak jakby te ich mechanizmy tak jakby no naprawdę robią robotę. No i jak założymy już te okulary i będziemy mieli ten swój dom, w którym będziemy mogli sobie kupować te obrazy w NFT i te różne kanapy w NFT i swoje ubrania w NFT, to wiesz, to będzie coś kurczę, co zmieni w ogóle rzeczywistość trochę. Kiedyś był jakiś taki film, w którym się zakładało okulary i byłeś w
nim. To jest ten...
innym człowiekiem.
Player number one. Player number one. Bardzo, bardzo fajny film, to Spielberga jest. Chyba dwójka będzie się skręcona w końcu. Ja ci powiem, że te NFT to tak miałem trochę w nosie. Jakby w ogóle ta idea mi się bardzo nie podobała. A ponownie się zaciekawiłem tym tematem, gdy właśnie się zaczęło mówić o tym właśnie Metaverse i o tym, że producenci ciuchów zaczęli robić właśnie te ciuchy jako NFT. I uważam, że akurat to jest zajebisty pomysł, nie? Że bo jak nie rozumiem kupić sobie kawałka sztuki, wiesz, nie wiem, obrazek, wiesz, cyfrowy, który każdy może sobie ściągnąć bez sensu, ale jakieś takie, powiedzmy, nie wiem, kupiłem sobie super fajne Nike, które, nie wiem, noszę i mi się zrobiły w nich dziury, to chciałbym mieć jakąś pamiątkę po nich, że je nosiłem i fajnie, jakbym miał ich cyfrową wersję w jakimś awatarze, nie wiem, swoim. To jest, na przykład, to kumam. Nie? Jak mówię, pamiątkę po rzeczy. No nie? Typu, nie wiem, pamiętam na rolkach jeżdżę i też te pierwsze modele, które miałem tam, wiesz, zajebiście zjechałem już na maksa i wiesz, miałem taki sentyment, mówiłem, o, kiedyś sobie na ścianę powieszę. A później pomyślałem, Boże, co ja takiego bruda będę wieszał, kurde, na ścianę, no nie? Wiesz, i do kosza. No, a jakby...
A zobacz, co się dzieje z gamingiem tak jakby teraz. Kupujesz, kurczę, nóż do gry za 10 tysięcy złotych. No to są jakieś... Ja tego... nie śledzisz w ogóle tego rynku? To normalnie są
nie, wiem, że to jest, ale myślałem, że to już przeszło.
Wyobraź sobie, że są sklepy internetowe, w których są tylko itemy, w których możesz kupować do różnych gier, w których po prostu tymi rzeczami grasz potem. Tak wyglądasz i możesz sobie kupować przeróżne rzeczy i naprawdę za grube pieniądze. Gdzieś tam była ostatnio jakaś śmieszna sytuacja, że tam ktoś naprawdę za grube pieniądze kupił jakąś kosę do Counter-Strike'a, więc wiesz, to... Ja sam kupiłem sobie jakiś tam strój do Call of Duty, żeby mógł sobie grać i wyglądać jakoś fajniej. Także wiesz, no, to jest branża, która tak jakby się rozwija i widać, że gracze tego potrzebują. W ogóle młode pokolenie się do tego zaczyna coraz mocniej przyzwyczajać. Także strasznie ciekawe, co tam się stanie z tymi...
Ja też czuję, że trzeba się zacząć zastanawiać bardzo mocno i pewnie rok temu trzeba było się mocno zacząć zastanawiać, albo i więcej, właśnie jak z animacją wejść właśnie w ten VR, nie? Bardzo mi się podobały te animacyjki, nie wiem, czy kojarzysz takie, Google ma swoje, Google Stories to się nazywa, czy jakoś tak? I oni mieli takie 3D animacje, uważam, że to super, super fajna sprawa.
360 to takie, tak?
Tak.
No. To były jakieś pluginy, które pozwalały tak jakby przechodzić przez tą przestrzeń przestrzenną, no. Był taki fajny case Maspexu, producenta tych napojów Kubuś. Oni zrobili taką kolejkę, do której sobie wsiadałeś i mogłeś jechać z taką kolejką szynową, gdzie tam obserwowałeś jakiś tam abstrakcyjny świat dzieci i rozglądać się dookoła siebie, no, i film leciał. Ale to mnóstwo jest tych filmów na YouTubie. Nie wiem, czy to jeszcze jakoś tam działa. Nie śledzę tego teraz, ale to też jest super, super temat. Ten player YouTube'a, ogólnie YouTube wymiata.
Jest i wymiata, tak jest, ja też siedzę na YouTube.
To jest...
Wolałbym siedzieć więcej na Vimeo, bo jednak bardzo szanuję content
Vimeo. Co się stało z Vimeo, powiedz mi, co się stało?
Co się stało?
Oni się zatrzymali, mam wrażenie.
Czemu? Właśnie, co sądzisz? Bo ja ogólnie Vimeo mi się kojarzy właśnie z taką galerią sztuki.
No tak.
Galerią sztuki filmowej, że ja tam zachodzę i zobaczę coś naprawdę fajnego.
Ale klikasz ten film i tak jakby czekasz. Ja mam szybki internet, ale tak jakby, nie wiem, jakoś sama obsługa tego portalu, jego wygląd już jest przestarzały.
Przeszukiwanie filmów, w ogóle contentu.
Jest
tak.
Strasznie ciężkie. Mogliby coś z tym zrobić, kurczę. Szkoda.
Tak. No szkoda. No pewnie usłyszą nas i tak, pomyśl sobie, ja pierdzielę, tych dwóch kolesi z Polski B ma rację, bo coś musimy zrobić.
Ale YouTube no, rządzi po prostu to, jak oni wyświetlają i też, no to społeczność. Przecież dużo jest też takich ciężkich tematów, nie? Tych influencerów się teraz narobiło mnóstwo, tak jak mówiłeś o tych takich, co tam uczą psychologii, jak być bogatym.
Tak. No właśnie, ja chcę wejść na YouTube i się boję troszeczkę, że wiesz, że kurczę, no widzę, ile mam odsłuchów. Jakby pocieszę się tym, że jest to grupa niszowa w Polsce, wiesz, animatorzy, motion designerzy i oni tylko mnie słuchają, ale jak wiesz, na YouTube widać, jest licznik wyświetleń, to może
chyba na
wiesz,
początku, no,
poczują się niefajnie.
Chociaż ten guzik nie lubię wyłączyć, znaczy jest, że nie pokazuje, ile osób nie lubi.
To ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakby wiesz, ktoś z branży wszedł na mój podcast i jeszcze nie lubię.
A nad Twitchem myślałeś? Bo na Twitchu dużo ludzi, którzy tak jakby transmituje, jak coś robi fajnego.
Wiesz co, to Twitch i Discord działa tak samo, czy nie?
Nie, Discord.
Czy Discord bardziej jak ten, jak Slack?
No, tak, komunikacja głosowa.
Wiem, że jest, ale jakoś nie wiem, mam wrażenie, że ta technika komunikacji jakoś mnie minęła i jakoś tak nie wiem, czy czuję to. Nie wiem,
tam mógłbyś być myślę, nawet awatarem mógłbyś być nawet na Twitchu. Mógłbyś się przebrać za taki strój, tak jak nagrywają, wiesz, cinematyki do jakichś popularnych gier i potem skanują cię kamerą, to tak samo jak założysz ten strój, to możesz się zamienić na przykład w jakąś lalkę japońską, która tak jakby prowadzi na Twitchu jakiś taki śmieszny...
Jest coś podcast. Takiego?
No, powiem ci, że zaczęli tak jakby tego, że ludzie pokazują swoją twarz, tak jakby
bo wejdę w temat.
Tak się teraz zamieniają w awatary i też prowadzą. I tam normalnie to jest spięte wszystko, wiesz, z rękami i tak dalej. No, animuje się świetnie.
To ja chcę jakieś linka na temat tego podać, jakiś filmik i ten. Stać mnie, jestem bogatym motion designerem. Przynajmniej tak lubię się prezentować.
Zaczęło nam przerywać.
w nieodpowiednim momencie. Okej. Okay. Słuchaj, staram się trzymać mniej więcej zawsze... O, coś tam, czekaj. A słyszysz mnie? Ja też kamerkę wyłączę. Raz, dwa. Ty słychać mnie jeszcze? No. Dobra. Słuchaj, mniej więcej tak już półtorej godziny sobie rozmawiamy i myślę, że tak powolutku będziemy kończyć. No, powiedziałem, że pomyślałem, że już możemy rozmowę tak zbliżyć do końca. zawsze staram się tak zostawić sobie możliwość ponownego spotkania się z rozmówcą w przyszłości, tak żeby mieć jeszcze o czym rozmawiać. Staram się na siłę jakby nie wałkować wszystkich możliwych tematów, a jesteś na pewno osobą taką, z którą warto rozmawiać, bo widzę, że jesteś mocno związany z teraźniejszością, interesuje cię to, co jest teraz, to, co się u ciebie dzieje i tak dalej, to jest fajne. No i widzę, że tak fajnie patrzysz w przyszłość, nie? Co namawia mnie do tego, żeby zagadać z tobą gdzieś za jakieś kilka miesięcy i spytać się, jak ci idzie. Więc wiesz,
pewnie.
Ja będę tym, który cię rozliczy za twoją pracę.
Spoko, dobra.
Spoko. No, to słuchaj, Piotr, jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Życzę ci sukcesów w 2022 i oczywiście trochę mniejszych albo bardzo mniejszych niż w 2023 i tak dalej, i tak dalej. No, nie ma w tym nic złego, być bogaty, tak więc życzę ci dużo zarobków z twojej ciężkiej pracy i przyjemnej pracy.
Dziękuję, Piotr. Ja tobie też wszystkiego dobrego życzę. Nie, żebyś tam nałapał tych projektów więcej, żebyś się był spełniony z tego, co robisz. To chyba najważniejsze.
Wiadomo.
Żebyś miał więcej frajdy z tego, co robisz.
Dzięki wielkie.
Trzymaj się.
No, trzymaj się. Hej. Dziękuję wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub Tipeee. A teraz żegnam was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka, wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cieryszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
Dziękuję.